Aktualne wyzwania administracji rządowej w województwach to temat, który dzisiaj podejmujemy. Naszymi gośćmi są pan Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. Witam serdecznie, panie wojewodo.
Witam, kłaniam się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Zawsze dziewica.
Teraz dobry i zawsze. Wieczór. Witamy, dobry wieczór. I pan wojewoda Łukasz Kmita, wojewoda małopolski. Witam serdecznie, panie wojewodo.
Szczęść Boże ojcze Grzegorzu. Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom Radia Maryi.
Drodzy Państwo, temat podejmowaliśmy w telewizji Trwam, ale Radia Maryja wtedy nie było przy tym. Teraz rozpoczynamy podejmowanie tego tematu. I tak chciałbym nawiązać do tego, że rozmawialiśmy na podobne tematy, choć pół roku temu te tematy były troszeczkę w innym kontekście i też nieco inne. Ta rozmowa z naszymi gośćmi i jeszcze z panem wojewodą kujawsko-pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem miała miejsce w lutym. Dzisiaj mamy lipiec, końcówkę lipca, praktycznie sierpień za pasem. Dlatego na początku chciałbym panów wojewodów zapytać o ten kontekst, w jakim się znajdujemy, patrząc na i zachodniopomorskie, i małopolskie, w jakim jesteśmy miejscu. Jeżeli chodzi o kwestie covidowe, jeżeli Małopolska, no to wiemy te ostatnie niedawne wydarzenia związane z pożarem w Nowej Białej czy z nawałnicami właśnie w województwie małopolskim. Z perspektywy panów wojewodów, którzy jesteście na miejscu, jesteście na posterunku, jesteście blisko też tych spraw, tych wydarzeń, ludzi, problemów, które w panów województwach akurat, ale to jest taka też Polska w pigułce, każde województwo. Jak to na dziś, na 28 lipca z panów perspektywy wygląda? I chciałbym o takie wprowadzenie poprosić pana Łukasza Kmitę, wojewodę małopolskiego.
Ojcze Grzegorzu, rzeczywiście w tych ostatnich dniach Małopolanie zmagają się z jednej strony z trudnościami wynikającymi z sytuacji pogodowej w Małopolsce, ale cały czas także przygotowujemy się do uderzenia czwartej fali COVID-u, bo niestety widać, że czwarta fala dotknie, myślę, że także całą Polskę. My oczywiście jako wojewodowie jesteśmy zobowiązani do tego, aby przygotować całe województwo, ja do Małopolskę, do tego, aby to uderzenie było możliwie jak najmniej dotkliwe dla mieszkańców, ale rzeczywiście dzisiaj też na dolku Szemburza, więc patrzymy z niepokojem jako wojewodowie na sytuację i na prognozy meteorologiczne. Zachęcam wszystkich radiosłuchaczy do tego, aby na bieżąco zapoznawać się z tymi komunikatami, które także wysyłamy poprzez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i alertami właśnie dotyczącymi sytuacji pogodowych. Prosiłbym o to, żeby w momencie, gdy otrzymacie Państwo taki SMS informujący o zagrożeniu, w pierwszej kolejności zadbać o swoje zdrowie i życie. Oczywiście majątek jest też ważny, mienie jest też ważne, ale wiadomo, że przy takich podmuchach wiatru huraganowych, czasem przy trąbach powietrznych, tak mieliśmy w sytuacji librantowej, koniuszowej, gdzie trąba powietrzna nie miała miejsce i zniszczyła kilkadziesiąt gospodarstw. Najważniejszą kwestią jest oczywiście zdrowie i życie. Przy tej okazji serdecznie dziękuję jeszcze raz strażakom zarówno ochotnikom, których jest naprawdę bardzo wielu, jak i strażakom z Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj polski rząd też pragnę zapewnić, zarówno dofinansowuje, kupuje wozy bojowe, te, które uczestniczą w akcjach, zarówno jednostki państwowe otrzymują nowy sprzęt, jak i także jednostki ochotnicze. To są samochody, które tak naprawdę w sytuacjach ekstremalnych są w stanie pomagać mieszkańcom, są stosownie wyposażone w piły, które czasem są używane przez strażaków do tego, aby udrożnić przejazd w Librantowej i Koniuszowej mieliśmy taką sytuację, czyli w powiecie nowosądeckim, gdzie przeszła trąba powietrzna, że strażacy mieli trudności z dojazdem do miejscowości, bo huraganowy wiatr powalił, no, można powiedzieć, powalił drzewa. Miejmy nadzieję, że w tym tego lata już takich sytuacji ekstremalnie trudnych nie będzie, choć mówiłem już o tym w telewizji Trwam, tylko w okresie od 20 czerwca do 20 lipca mieliśmy praktycznie tyle samo wyjazdów i zgłoszeń Państwowej Straży Pożarnej, która udzielała pomocy mieszkańcom w związku z zdarzeniami atmosferycznymi, ile w całym ubiegłym roku 2020. A więc można powiedzieć, pogoda nas nie oszczędza, ale jesteśmy przygotowani, także państwo polskie wspiera finansowo osoby poszkodowane. W tej chwili mogę powiedzieć, że według najnowszych danych, które posiadam, ponad już 5 milionów złotych trafiło konkretnie za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej właśnie do osób, które no, ucierpiały. Te osoby, które miały całkiem zniszczone nieruchomości, gdzie Inspekcja Nadzoru Budowlanego wydała decyzję o zakazie ich użytkowania, mogą liczyć na pomoc polskiego państwa w wysokości do 200 tysięcy złotych. Natomiast te osoby, gdzie nastąpiło uszkodzenie domów, to tutaj pomoc państwa polskiego wynosi nawet 100 tysięcy złotych. Oczywiście warto także się ubezpieczać, bo państwo polskie wspiera zarówno osoby ubezpieczone, jak i nieubezpieczone. Nie wolno zapominać o tym i też apeluję do wszystkich, aby no, widząc też, że liczba zdarzeń meteorologicznych, tych pogodowych jest bardzo wiele, żeby nie myśleć w ten sposób, że być może to nas nie dotyczy, żeby jednak to ubezpieczenie wykupować. Oczywiście każdy według uznania i możliwości, bo wiemy, że no nie każdy ma takie możliwości. Także z jednej strony te działania pogodowe, ale z drugiej przygotowujemy się już do nadejścia fali epidemii. Niestety od kilku dni w Małopolsce, dokładnie od tygodnia, wzrasta nam liczba łóżek zajętych przez pacjentów z koronawirusem. Od świąt wielkanocnych łapaliśmy oddech, bo od świąt wielkanocnych do ubiegłego wtorku cały czas liczba pacjentów z koronawirusem, którzy znajdowali się w szpitalach, spadała. My także zmniejszaliśmy liczbę łóżek covidowych tak zwanych. Dzisiaj w Małopolsce mamy ich łącznie 602, między innymi po to, żeby był bezpieczny bufor, gdyby okazało się, że epidemia do nas wraca bardzo szybko i z dużą siłą. Mamy w tej chwili dzisiaj zajętych 30 łóżek, więc ten zapas jest duży, ale także, aby przyspieszyć leczenie pacjentów, którzy nie mają koronawirusa, w Małopolsce mamy już 19 szpitali, które są, my to nazywamy, całkowicie odcovidowione, gdzie nie ma łóżek dla pacjentów z koronawirusem. Mamy przygotowany specjalny plan działania. Wszystko zostało określone. Ministerstwo Zdrowia, pan premier, minister spraw wewnętrznych i administracji zobowiązał wojewodów do właśnie takiego bardzo planowego działania, przygotowania działań. Mamy także niezbędną infrastrukturę, bo w samej Małopolsce jest prawie 1000 respiratorów gotowych do użycia, gdyby była taka konieczność. Szczęśliwie na dzisiaj wykorzystywanych jest niewiele tych respiratorów, bo tylko 6 przez pacjentów z COVID-19. No ale mamy w pamięci to, że prawie 300 osób było pod respiratorami w szczycie pandemii właśnie na wiosnę. Plus oczywiście do tego wielkie wyzwanie, jakim są szczepienia, bo staramy się szczepić w każdej dostępnej formule. Najwięcej, że tak powiem, szczepień mamy wykonanych w samym Krakowie, bo tutaj liczba szczepień w Krakowie przekroczyła ponad 1 115 000, a w całej Małopolsce szczepień wykonano dotychczas 2 884 000. Ja osobiście gorąco zachęcam wszystkie osoby, które jeszcze się nie zaszczepiły, do tego, aby skorzystać z takiej możliwości. Uważam, że to jest kwestia no, odpowiedzialności także za siebie. Zachęcam do tego także i dziękuję księdzu arcybiskupowi Jędraszewskiemu i księdzu biskupowi Tarnowskiemu za to, że wspólnie w najbliższą niedzielę będziemy także prowadzić akcję pod 10 kościołami w Małopolsce dla osób, które będą chciały się zaszczepić, żeby mogły to zrobić możliwie w najbardziej dogodnym miejscu. Wspólnie z księżmi ogłaszaliśmy tę informację podczas ogłoszeń duszpasterskich w ubiegłą niedzielę. Podczas takich akcji weekendowych w Małopolsce szczepimy około 2,5 tysiąca osób, a więc dużo, to jest jednodawkowa szczepionka, a więc można powiedzieć podwójna korzyść, bo nie dość, że szybko i sprawnie jesteśmy zaszczepieni, to jednocześnie nie dwie dawki, tylko jedna. Gorąco zachęcam wszystkich radiosłuchaczy do tego, żeby się szczepić. Wiem, że są różne dyskusje na ten temat, ale myślę, że kwestia zdrowia i życia przeważa i jest takim głosem przeważającym w tych dyskusjach. A przyznam szczerze, że jako wojewodowie naprawdę nie przespaliśmy wiele nocy, aby zabezpieczyć Polaków w to, aby w razie konieczności mieli dostęp do łóżek covidowych, mieli dostęp do tlenu. Ja powiem jeszcze o jednej rzeczy, takiej bardzo symptomatycznej, kończąc już swoją wypowiedź, że niemal 20-krotnie wzrosła nam liczba tlenu, który był zużywany podczas COVID-u. To było znacznie powyżej 40 ton tlenu w szpitalach dziennie w województwie małopolskiego. Tak naprawdę firmy produkujące tlen, dostarczające tlen, niemal były na granicy wytrzymałości, jeśli chodzi o terminowość dostaw tlenu. A jak wiemy, tlen był jednym z kluczowych elementów przy leczeniu koronawirusa.
Bardzo dziękuję. To pan Łukasz Kmita, wojewoda Małopolski. Na Pomorze Zachodnie się przenosimy. Pan wojewoda Zbigniew Bogucki, bardzo proszę o takie wprowadzenie również z perspektywy początku Polski, bo mówi się początek, koniec świata, koniec Polski, Szczecin, dojechać tam daleko i w ogóle nie po drodze, ale pan wojewoda w części telewizyjnej nam wytłumaczył, że tam się Polska zaczyna, a nie kończy.
Tak, to może nawiążę. To są oczywiście takie bardzo proste nawiązanie, bezpośrednie może lepsze słowo, nawiązanie do słów świętej pamięci prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, który kiedy przyjeżdżał tutaj do nas na Pomorze Zachodnie, do województwa zachodniopomorskiego, mówił właśnie, że tutaj Polska się zaczyna i my tę perspektywę przyjmujemy. No ale było bardzo, bardzo wiele lat rządów naszych poprzedników, na szczęście minionych, kiedy wydawało się właśnie Polska się tutaj kończyła, że z perspektywy Warszawy to te inwestycje, wielkie inwestycje, programy, które były kierowane do wielu innych regionów, no niestety nie trafiamy na Pomorze Zachodnie. Dzisiaj to nadrabiamy, dzisiaj próbujemy te zaległości nadrobić. Zachodnie Pomorskie jest takim wielkim placem budowy. Ja oczywiście podpisuję się pod tym, o czym mówił pan wojewoda Łukasz Kmita. To znaczy, może jeszcze nawiążę tylko kilkoma słowami do tego, do kwestii covidowych. My wtedy w lutym rozmawiając byliśmy w zdecydowanie innej sytuacji, zdecydowanie trudniejsza sytuacja przed nami przecież była. Również ta trzecia fala koronawirusa, która dotknęła wiele polskich regionów bardzo mocno. Zachodniopomorskie, można powiedzieć, w tej trzeciej fali udało się przejść w miarę łagodnie. Nie wiem, czy nie najłagodniej, ale to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że na przełomie grudnia i stycznia to właśnie tutaj na Pomorzu Zachodnim, kiedy inne województwa miały troszeczkę lepszą sytuację, tutaj ta sytuacja była niezwykle ciężka. I to pokazuje, że jakby być starego polskiego powiedzenia, co się odwlecze, to nie uciecze. Wszyscy w jakiejś mierze albo musimy to przechorować, przy czym jest to bardzo ryzykowne rozwiązanie. Nie chciałbym, żebyśmy szli tą drogą. Niektóre kraje spróbowały tej ścieżki i ona okazała się tragiczna w skutkach. Albo musimy skorzystać z tego rozwiązania, które jest dostępne. I niestety, albo niestety, mamy jedno tylko rozwiązanie, jedną resztę są szczepionki. Oczywiście można na ten temat dyskutować, można mieć swoje zdanie. Każdy ma prawo wyboru i tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd, na którego czele stoi pan premier Mateusz Morawiecki, oczywiście ten wolny wybór zapewnia, no ale muszę to powiedzieć, wiem, że być może nie wszyscy słuchacze Radia Maryja podzielają ten pogląd, ale no to jest jednak w moim odczuciu i w moim takim głębokim bardzo przekonaniu wyraz właśnie takiej solidarności społecznej, a mówiąc językiem nas chrześcijan, nas katolików, wyjazd. Także moim zdaniem powiem, to może zabrzmi, o tym mówi też pan wojewoda Kmita na antenie telewizji trwam jednak swego rodzaju miłości bliźniego. No, każdy lek, nawet aspiryna, którą zażywamy, jeżeli wczytalibyśmy się w tę ulotkę, która jest dołączana do tego produktu, zawiera jakieś skutki uboczne. Oczywiście to są przypadki jeden na wiele, wiele tysięcy lub też milionów i tak jest z każdym medykamentem. Natomiast musimy przeprowadzić pewien taki bardzo uczciwy rachunek, bilans zysków i strat. I ten zysk, jeżeli chodzi o szczepionki, jest po prostu nieporównywalny. Ja mówię o tym z taką dużą otwartością, chociaż wiem, że część słuchaczy czy część środowisk niekoniecznie musi podzielać ten pogląd, który prezentuję, ale Radio Maryja jest takim przecież miejscem i takim forum, gdzie można w sposób swobodny, spokojny wymieniać się myślą, wymieniać się argumentami, przekonywać się do tych rozwiązań, które uznajemy za słuszne i dlatego ja do tego rozwiązania przekonuję. W województwie zachodniopomorskim obecnie mamy zaszczepionych pierwszą dawką ponad 56% mieszkańców, licząc od 12 roku życia wszystkich nastolatków, a także osoby dorosłe. Prawie ponad 48%, jeżeli chodzi o w pełni zaszczepionych, więc jesteśmy blisko tej granicy 50% populacji tutaj na Pomorzu Zachodnim, ale to jest wciąż mało. Natomiast też bardzo zachęcam, żeby porównać, jak zachowują się te społeczeństwa, które są zaszczepione i nawet te, które dotyka dzisiaj ten wariant Delta, to jednak ilość hospitalizacji, ilość osób, które trafiają do szpitala, ale przede wszystkim ilość zgonów, czyli tych osób, które COVID dotyka najmocniej, które odchodzą, jest nieporównywalnie mniejsza, jeżeli chodzi o populację zaszczepioną. To tyle, ale wracając może do tych takich, tak powiem, bardziej optymistycznych, bardziej na przyszłość wątków, czyli tego, co dzieje się na Pomorzu Zachodnim obecnie, no to dalej trwa, tak jak mówiłem już na antenie telewizyjnej, taka wielka inwestycyjna ofensywa tutaj w regionie, tutaj właśnie w województwie zachodniopomorskim. Budujemy drogi, S10, S11, S6, S3. Tutaj ostatni kawałek w Woliski Parku Narodowym. Jest budowany tunel, tutaj na razie wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Wszystko wskazuje, że na jesieni, nawet we wrześniu bądź październiku tunel zostanie wywiercony, czyli przewiercimy się pod Świną na drugą stronę. Później potrzeba będzie jeszcze około roku, a więc kolejna jesień 2022 i pojedziemy tym tunelem. Wszystko na to wskazuje, że ta inwestycja, na którą nie tylko Świnoujścianie, nie tylko mieszkańcy Pomorza Zachodniego, ale że wszyscy, którzy wybierają się nad Polskie Morze do Świnoujścia, czekali. No i można tak obrazowo powiedzieć, że prosto z plaży, przy założeniu też dokończenia tego niedużego już odcinka drogi S3, będziemy mogli przejechać prosto z plaży nad Bałtykiem aż na samo południe Polski, właśnie tą arterią, drogą ekspresową S3, która jest tak szalenie ważna dla całej zachodniej Polski, ale w sposób właśnie szczególny dla Pomorza Zachodniego. Droga S6, czyli to połączenie Szczecin-Gdańsk, bardzo ważna dla Koszalina, bardzo ważna dla Szczecina, dla tych miejscowości, które po drodze. Ostatnio obwodnice właśnie ogłoszone, podpisane umowy na budowę obwodnicy Koszalina, obwodnicy Sianowa. Droga S11, jeżeli chodzi o Pomorze Środkowe, czyli ziemię koszalińsko-kołobrzeską, absolutnie podstawowy szlak komunikacyjny, którego przez wiele, wiele lat niezwykle brakowało, który połączy Pomorze Środkowe, czyli Koszalin, Kołobrzeg i te wszystkie powiaty we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego z Polską. Najpierw z Poznaniem, a więc autostradą A2, w tym przebiegu Berlin-Warszawa, a następnie na Śląsk i połączenie również z autostradą A4. No i taka droga dla Szczecinian i dla tej zachodniej części, która jest bardzo wyczekiwana, długo oczekiwana, to droga S10. Jest już decyzja środowiskowa na odcinek od Stargardu aż do Piła, więc już poza granicę województwa zachodniopomorskiego, która docelowo połączy Szczecin przez Stargard, Wałcz, właśnie Piłę, Bydgoszcz i Toruń. Tutaj będzie też łatwiej dojechać, tak kiedy dzisiaj mówimy zdalnie przez telefony, będzie zdecydowanie łatwiej dojechać chociażby tutaj do Ojców Redemptorystów, do Sanktuarium, do Radia Maryja, ale dalej na Warszawę, tak, i omijać to połączenie, które jest i dłuższe, no i nieporównywalnie droższe, czyli mówimy tutaj przejazd przez autostradę poznańską. To takie infrastrukturalne, ale też warto powiedzieć o tych inwestycjach, które mają zasięg większy niż tylko regionalny i nawet większy, można powiedzieć, niż tylko o znaczeniu takim ogólnokrajowym, a więc rozbudowa gazoportu w Świnoujściu. Budowany jest już trzeci zbiornik, największy z tych, które powstaną właśnie na nabrzeżu w Świnoujściu. No i tutaj oczywiście w kontekście wygasania umowy z Rosją konieczność zapewnienia alternatywnych źródeł, kierunków dostawy gazu. I ten gazoport właśnie po to jest rozbudowywany, a druga wielka inwestycja, taka infrastrukturalna także w kierunku zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego, no to jest Baltic Pipe, który ma transferować gaz ze złóż norweskich przez Danię, a ląduje tutaj znowu na zachodniopomorskim wybrzeżu, a później będzie rozprowadzany na Polskę. I myślę, że to są inwestycje o znaczeniu dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, więc wiele pracy tutaj na Pomorzu Zachodnim i jeżeli chodzi o dokumentację, i jeżeli chodzi o wykonawców, i jeżeli chodzi o inwestorów. I jeszcze dwie inwestycje, o których mówiłem już na antenie telewizji, ale teraz pewnie mamy też jeszcze innych słuchaczy. Wielka fabryka polimerów za ponad 7 miliardów złotych rozpoczęta w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości i kontynuowana właśnie w tym czasie. Wielki projekt polimery Police Grupy Azoty. To będzie zakład absolutnie wyjątkowy, wielkie przedsięwzięcie, innowacyjne, ale również zielone. I jedna z dwóch, trzech takich instalacji w całej Europie, to spowoduje, że tutaj Pomorze Zachodnie stanie się, można powiedzieć, centrum wytwarzania polimerów, które są dzisiaj używane właściwie bardzo powszechnie. Trudno znaleźć produkty, w których nie byłyby stosowane. A jeżeli chodzi o gospodarkę morską, chodzi o gospodarkę portową, no to pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 metra. Właściwie można powiedzieć, to już się praktycznie dokonało. Do września będziemy mieli już wszystkie roboty czerpalne wykonane, a później jeszcze potrzeba trochę czasu do marca, kwietnia po to, żeby umocnić brzegi i żeby statki te o największym zanurzeniu mogły dopływać nie tylko do Świnoujścia, ale także do Szczecina. Wtedy to połączenie przez drogę krajową S3. Będziemy mogli te towary tranzytować w głąb Polski, no i też dalej na południe Europy. Więc bardzo, bardzo dużo się dzieje tutaj na Pomorzu Zachodnim, ale to też wynika poniekąd z tego, że no ten region, od tego, czego zaczął również ojciec, no był jednak takim miejscem trochę zapomnianym na mapie Polski. A dla nas, to co mówił, wracam znowu do słów pana prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, Pomorze Zachodnie to polska racja stanu, bo zawsze te ziemie kresowe, oczywiście z wielką atencją do Małopolski, z wielką atencją do wszystkich regionów, ale zawsze te kresowe tereny odgrywają szczególną rolę, bo tutaj zbiegają się szlaki komunikacyjne, tutaj nakładają się różnego rodzaju interesy poszczególnych państw. Jest tak szalenie ważne, żeby ta polska obecność była zaznaczona tutaj oczywiście przez polskie urzędy, polskie szkoły, polską administrację, ale też przez polskie przedsiębiorstwa, przez polską infrastrukturę, przez rozwój gospodarki morskiej. I wtedy przez rozwój instalacji energetycznych, bo to zapewni bezpieczeństwo temu regionowi, zapewni bezpieczeństwo szerzej Polsce i będzie takim czytelnym, jasnym znakiem, że to jest taka nierozerwalna, integralna część państwa polskiego. Myślę, że o to musimy zawsze zabiegać i o to musimy zawsze dbać, bo historia się nie skończyła. Ja nie chcę oczywiście tutaj jakoś straszyć, mówię to raczej w kontekście takiego rozsądnego i logicznego przewidywania pewnych zdarzeń. Jak widzimy, różne rzeczy dzieją się, tak powiem, w polityce międzynarodowej. Trzeba bardzo tak perspektywicznie, dalekosiężnie patrzeć. A myślę, że właśnie tak się teraz dzieje poprzez te wielkie inwestycje i zapewnianie bezpieczeństwa, również bezpieczeństwa energetycznego.
Bardzo dziękuję. Pan Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. Rozmawiamy dzisiaj o wyzwaniach administracji rządowej w województwach, czyli w tych poszczególnych obszarach naszego kraju, Polski, tam gdzie żyjemy. Bardzo konkretnie mówimy o takich inwestycjach strategicznych, potężnych, ważnych dla Polski jako kraju, by ona się liczyła, była bezpieczna i militarnie, i energetycznie, i wszelako inaczej. Ale też mówimy o bardzo konkretnym też życiu każdego pojedynczego obywatela Polski i mieszkańca tutaj akurat Pomorza Zachodniego i Małopolski, ale myślimy o całej Polsce w tym kontekście. I tutaj pojawia się hasło ostatnio bardzo mocno promowane, bardzo popularne, czyli Polski Ład, potężne środki finansowe, które będą mogły być zainwestowane. I chciałbym zapytać panów wojewodów o to, jakie są plany, jakie są pomysły, by tam lokalnie, też człowiek, który tam żyje, bardzo konkretnie doświadczył zmiany. Na czym taka zmiana będzie polegała po wdrożeniu tych środków z Polskiego Ładu? Pan Łukasz Kmita, bardzo proszę.
Czcigodny Ojcze, Szanowni Państwo, no Polski Ład to jest historyczna, po pierwsze, obniżka podatków i historyczna podwyżka kwoty wolnej od podatku. Można powiedzieć, że ten projekt będzie dotykał każdego Polaka. W moim przekonaniu to jest szansa na nadrobienie historycznych zaległości, ale także na to, aby infrastruktura, aby nasze otoczenie w naszych samorządach, w miasteczkach, w miastach, na wsiach mogło się zmienić, żeby było nowoczesne. Ale zacznijmy może od tego, co często jest takie niezrozumiałe. Często politycy opozycji próbują to wykorzystać. Myślę, że przede wszystkim sprawiedliwy i nowoczesny system podatkowy na europejskim poziomie. Generalnie Polski Ład zakłada takie same zasady płacenia podatków dla wszystkich, niezależnie od formy zatrudnienia. Nam zależy, aby Polakom żyło się lepiej, aby praca na etacie stała się bardziej opłacalna, aby nikt nie był zmuszany do zakładania firm jednoosobowych lub do pracy na umowach śmieciowych. No i trzeba podkreślić, że na zmianach skorzystają miliony Polaków, pracowników, przedsiębiorców, szczególnie emerytów i rencistów, ale także wiele grup zawodowych klasy średniej. Przez lata mieliśmy takie przekonanie, że i tak głównie przedstawiciele opozycji mówili o tym, że przedsiębiorcy cały czas są obciążani fiskalnie. Ja muszę powiedzieć, że przede wszystkim te zmiany, które mają być wprowadzone, będą bardzo korzystne dla wielu przedsiębiorców, wielu uczciwych przedsiębiorców. Polski Ład to też rozwiązania pozwalające rozwijać także firmy i także uczciwym ludziom bogacić się. Projekt zmian podatkowych został skierowany do konsultacji, które potrwają do 9 sierpnia, przepraszam. Planujemy, że przepisy wejdą w życie od stycznia 2022 roku. I co proponujemy, tak można powiedzieć, w takich filarach? Po pierwsze, historyczną podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Można powiedzieć, że wchodzimy na taki europejski poziom. Po drugie, wyższy próg podatkowy, a więc można powiedzieć, obalamy mit, że klasa średnia zostanie po raz kolejny dotknięta, bo drugi próg podatkowy będzie dotyczył osób, które zarabiają od 120 tysięcy złotych. Ten próg będzie drugi podatkowy wzrastał z 85 tysięcy do 120 tysięcy. To najważniejsze dla osób, które budowały Polskę niepodległą, które także w okresie transformacji miały swój udział, często bardzo bolesny, bo przecież nasi rodzice, nasi dziadkowie często na skutek tych zmian wprowadzonych między innymi zapoczątkowanych przez pana Balcerowicza, no często tracili pracę. Sama moja mama niestety została zmuszona do tego, żeby przejść na zasiłek przedemerytalny, który był w wysokości około 700 zł. No to były często bardzo dramatyczne sytuacje dla wielu ludzi. I dzisiaj wprowadzenie sytuacji takiej, że wiele osób otrzyma emeryturę bez podatku do kwoty 2,5 tysiąca złotych, a emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą tylko podatek od kwoty przekraczającej 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, to można powiedzieć, jest taka historyczna, dziejowa sprawiedliwość. Premier Mateusz Morawiecki przykłada naprawdę ogromną wagę, i to chcę podkreślić, bo wielokrotnie rozmawiamy z premierem, do tego, aby zasypywać pewne różnice społeczne, które na skutek, można powiedzieć, wielu lat działalności także osób nieuczciwych w biznesie zostały wprowadzone, i także takich osób, które lobbowały oczywiście wyłącznie za sobą, a nie za tymi najbiedniejszymi, tymi osobami, z którymi do tej pory można powiedzieć, no wiele grup interesu się nie liczyło. Co ważne, w Polskim Ładzie będzie zaproponowana kolejna obniżka stawek ryczałtu, między innymi dla inżynierów, zawodowców, lekarzy, dla pracowników IT. No i moim zdaniem coś, co też pokazuje pewien mechanizm. Składkę zdrowotną na takich samych zasadach będą płacili zarówno pracownicy i przedsiębiorcy. To tak zwane, my mówimy o tym, podatkowy fair play. No nie może być tak, że ktoś, kto zarabia 200 czy 300 tysięcy, czy 400 tysięcy albo i więcej rocznie, odlicza sobie składkę zdrowotną od podstawy opodatkowania, a emeryt, który miał do tej pory 2,5 czy 3 tysiąca złotych, musiał tą składkę zdrowotną płacić. Ja rozumiem, że wielkie korporacje, wielcy przedsiębiorcy narzekają na to, no ale to jest kwestia pewnej sprawiedliwości społecznej. Więc można powiedzieć, że Polski Ład to więcej pieniędzy w portfelach Polaków. Według analiz takich rządowych, ale też analiz ekonomicznych, dla 23 milionów osób zmiany w podatkach będą albo korzystne, mówi się o tym, że 18 milionów, dla 18 milionów Polaków będą korzystne, dla pozostałych osób będą neutralne. To jest tak naprawdę 90% podatników. System jest skonstruowany w ten sposób, że osoby zatrudnione na umowę o pracę nie tracą nawet przy zarobkach rzędu 10 czy 12 tysięcy złotych brutto. Gwarantuje to przewidziana w Polskim Ładzie tak zwana ulga dla klasy średniej. Ale żeby troszkę, bo tak mówimy, to może powiedzieć tak mało przykładowo. To dla przykładu, na przykład kasjer zarabiający dzisiaj 3 tysiące złotych brutto w ciągu roku zaoszczędzi, zyska, to można powiedzieć, tyle zostanie mu na rękę 1840 zł. Czyli ktoś, kto zarabia 3 tysiące złotych brutto rocznie, będzie miał więcej w portfelu prawie 2 tysiące złotych. Pracownik fizyczny zarabiający 4 tysiące złotych brutto zyska na rękę prawie 1400 zł. Księgowa zarabiająca na przykład w firmie 5 tysięcy złotych brutto zyska na rękę około 560 zł, zyska na rękę w ciągu roku około 560 zł. A więc można powiedzieć, że co jeszcze ważne, małżeństwa wspólnie gospodarujące będą mogły skorzystać z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 60 tysięcy złotych, czyli sumowanie kwoty 30 tysięcy złotych, tak jak do tej pory, razy dwa. Więc naprawdę, gdybyśmy się przyjrzeli, gdyby opozycja chciała uczciwie podejść do tematu, to myślę, że wszyscy politycy powinni powiedzieć tak, Polski Ład jest przede wszystkim sprawiedliwy, sprawiedliwy dla milionów Polaków. Polski Ład tak naprawdę to jest kontynuacja, o tym mówił pan wojewoda Bogucki, planu zrównoważonego rozwoju, który premier Mateusz Morawiecki przygotował i wdrażał w ostatnich latach, ale to jest tak naprawdę mocne przyspieszenie całej wszystkich Polaków i całej gospodarki. Więc jestem przekonany, że dziękuję także za możliwość takiego szerszego spojrzenia i szerszego przedstawienia Polskiego Ładu na antenie Radia Maryja, bo rzeczywiście jest bardzo wiele wątpliwości interpretacyjnych. Niestety media tego głównego nurtu nie skupiają się na rzeczach dobrych, tylko próbują znaleźć jakąś tam dziurę w całym. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie projekty są idealne i często pewnie gdzieś tam, można powiedzieć, to źdźbło w oku się znajdzie. Natomiast naprawdę program jest pomyślany w ten sposób, aby na przykład emeryt, który otrzymuje emeryturę w wysokości, są tacy emeryci, 3200 zł brutto, w ciągu roku zyskał na rękę 1600 zł. Natomiast te osoby, które mają mniejsze emerytury, zyskają jeszcze więcej. Zachęcam do tego, żeby śledzić rządowe strony internetowe, żeby się tym interesować. Dziękuję też, bo w poprzednim naszym spotkaniu w rozmowie telewizyjnej pani Halina z Wrocławia zwróciła uwagę rzeczywiście, że może powinniśmy nawet w swoich rodzinach więcej na ten temat mówić. My jako wojewodowie, jako przedstawiciele rządu w terenie staramy się docierać z tymi informacjami. Ja bardzo często organizuję konferencje prasowe przedstawiając różnego rodzaju programy społeczne, które wprowadził rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, rząd Prawa i Sprawiedliwości, no ale niestety media głównego no, tu nie są tym zainteresowane, więc tutaj szczególne podziękowania za to, że na antenie Radia Maryja możemy przybliżyć te informacje w sposób uczciwy, w taki sposób, żeby każdy też zrozumiał, jak ten mechanizm jest skonstruowany i jak to będzie wyglądało od stycznia. Oczywiście Polski Ład to także inwestycje dla samorządów. Ja dzisiaj wróciłem po południu ze Szczucina. To jest piękna gmina na pograniczu województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i nawet podkarpackiego, gdzie powstaje biblioteka, centrum kultury za 12 milionów złotych. Połowa z tych środków to środki właśnie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pan premier Mateusz Morawiecki postanowił, że to będzie kontynuowane w ramach Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych. Warto się też zainteresować, ponieważ do 15 sierpnia samorządy mają czas na to, aby zgłaszać swoje projekty infrastrukturalne, te, które chcą, żeby były realizowane. Dofinansowanie, bo o tym nie powiedzieliśmy wcześniej, wynosi nawet 95% inwestycji, wartości inwestycji. No i dany samorząd, jeśli złoży dany projekt, musi rozpocząć procedurę przetargową 6 miesięcy od przyznania środków. Kończąc jeszcze jeden element, o którym też chcę powiedzieć, to oprócz Polskiego Ładu, który jest, można powiedzieć, elementem, który startuje, my cały czas zmieniamy rzeczywistość, jeśli chodzi między innymi o rozbudowę dróg. Pan wojewoda Bogucki mówił o tych dużych projektach infrastrukturalnych w Małopolsce, to jest S7, jak ktoś jedzie z Warszawy w kierunku Krakowa, to można powiedzieć o granicy z województwa świętokrzyskiego do samego Krakowa, pięknie budowana jest trasa ekspresowa, dwupasmowa, dwujezdniowa, bardzo mocno można powiedzieć postępują prace na północnej obwodnicy Krakowa. A powiem o jednej rzeczy. W czasie rządów Platformy Obywatelskiej mieszkańcy Małopolski słyszeli, że pieniędzy na budowę północnego odcinka obwodnicy Krakowa nie ma i nie będzie. To jest ten zwrot słynny. Dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził to kluczowe zadanie. Oczywiście jest także planowana sądeczanka, są na to środki zarezerwowane. Tu mamy pewien problem po stronie samorządów, które nie chcą zgodzić się na przebieg sądeczanki w wariancie, który został przygotowany przez ekspertów, ale nad tym jeszcze będziemy pracowali, bo to historyczna szansa nie dla Sącza. Bardzo mocno za pracę, można powiedzieć, przebiegają na odcinku Zakopianki, praktycznie od Lubnia w kierunku Nowego Targu. Codziennie widać kilkaset osób, które pracują przy budowie tuneli, przy budowie estakad, które będą łączyć Podhale z Krakowem. No i można powiedzieć, bo cała Polska dzisiaj stała się wielkim placem budowy, ale nie zapominamy także o małych gminach, nie zapominamy o niewielkich samorządach. Tylko w Małopolsce od 2018 roku zostało zrealizowanych 707 zadań drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Małopolska nasza ma 182 gminy, do tego dochodzą powiaty, czyli średnio samorządów jest 200, czyli można powiedzieć, że na pewno w każdej gminie są przynajmniej 3 zadania, uśredniając, które zostały zrealizowane dzięki środkom rządowym. Drogi lokalne, bo właśnie o nich mówimy, czyli drogi gminne i drogi powiatowe, wydano na to prawie 800 milionów złotych i udało się zmodernizować 777 kilometrów dróg. Mówię o tym dlatego, żeby też pokazać, bo bardzo często my się przyzwyczajamy do dobrego. Wydaje nam się, że no skoro rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd premiera Morawieckiego daje te środki, to tak już będzie zawsze. I tu moje ostrzeżenie, no musimy wiedzieć, że niestety nasi oponenci nie są tak nastawieni w ten sposób do rozwoju Polski. No i tylko rząd premiera Morawieckiego, tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawdę stawia na rozwój całej Polski. Nie dzielimy Polski na Polskę A i B. Dla nas tak samo ważne jest Pomorze Zachodnie, Małopolska, piękna ziemia świętokrzyska, ziemia lubelska. i staramy się pokazać, że nie tylko słowa, ale w czynach możecie nas Państwo sprawdzić. Zdarzają się potknięcia, zdarzają się pewne problemy, bijemy się w piersi, jeśli jest taka potrzeba, przepraszamy za nie, ale nadrzędnym celem jest dobro Rzeczypospolitej Polskiej, która, powiedzmy sobie szczerze, w latach komuny płaciła ogromną cenę, nie rozwijała się tak, jakby mogła, a w latach 90. ten, można powiedzieć, ten drapieżny kapitalizm, ta prywatyzacja, która odbywała się kosztem człowieka, doprowadziła do wielu dramatów. Dzisiaj nowy Polski Ład ma szansę na to, aby załagodzić pewne trudności, pewne problemy, zbudować Polskę, z której będziemy jeszcze bardziej dumni.
Bardzo dziękuję. Polski Ład, Pomorze Zachodnie, czy konkretnie na Pomorzu Zachodnim, jakie będą wymierne korzyści z tego Polskiego Ładu, czy też rozszerzenie tej wypowiedzi pana wojewody Łukasza Kmity? Bardzo proszę, pan wojewoda Zbigniew Bogucki.
Drugi wieczór, szanowni słuchacze, pan wojewoda bardzo tak szczegółowo przedstawił te najważniejsze założenia. Ale faktycznie warto też odnieść się do poszczególnych regionów, do tych naszych małych ojczyzn, w których żyjemy po prostu na co dzień, a które tworzą tę wielką naszą wspólnotę polską. Myślę, że warto zauważyć dwa takie podstawowe, fundamentalne aspekty. Jeden aspekt Polskiego Ładu to jest kontynuacja tej polityki, tego założenia, tego planu zrównoważonego rozwoju, czyli tego, żeby Polska rozwijała się równomiernie, nie tylko wielkie ośrodki miejskie, one są oczywiście ważne i nikt nie chce im ujmować tutaj znaczenia, ale Polacy tak samo żyją, tak samo pracują, tak samo chodzą do szkoły, tak samo chcą się cieszyć życiem i korzystać z rozwoju gospodarczego we mniejszych miastach, w małych miasteczkach, na wsi, a tego bardzo brakowało przez bardzo, bardzo wiele lat przed objęciem rządów przez Prawo i Sprawiedliwość ze wskazania demokratycznego wskazania Polaków. Więc jednym z najistotniejszych elementów Polskiego Ładu jest to nowa nadzieja, czyli powiedzenie, wszyscy jesteśmy tak samo ważni. Czy mieszkamy we Warszawie, Krakowie, Szczecinie, czy mieszkamy w małej wiosce gdzieś na Podlasiu, czy właśnie w zachodniopomorskim, czy świętokrzyskim. Wszyscy powinniśmy być tak samo ważni i do tego zmierzamy, żeby oczywiście to jest niemożliwe, żeby zapewnić taki idealnie równy dostęp, ale ten równy start, o którym mówimy, ten równy start dla dzieci, dla młodzieży, do szkoły, do pracy, do jazdów, to wszystko musi być jeszcze okupione bardzo dużą pracą właśnie w ramach realizacji Polskiego Ładu. Tutaj na Pomorzu Zachodnim jest bardzo wiele miejscowości popegeerowskich. Po 1989 roku te wszystkie przemiany ustrojowe, akurat ten fragment polskiej ziemi dotknęły w sposób szczególny. Myślę, że drugim jest porównywalnym, jest tylko województwo warmińsko-mazurskie właśnie z uwagi na liczbę PGR-ów. Ci ludzie zostali, można powiedzieć, na bardzo długie lata wykluczeni. Wykluczeni z możliwości rozwoju, z możliwości szukania perspektyw. Właściwie zostali pozostawieni sami sobie. Dzisiaj próbujemy to zmieniać i ten chociażby ostatni program, który też będzie pewnie kontynuowany w ramach Polskiego Ładu, na pewno będzie kontynuowany, czyli dotarcie również do tych społeczności popegeerowskich, do tych wszystkich, którym można powiedzieć zamknięto możliwość rozwoju. Tutaj parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza Zachodniego, w sposób szczególny pan europoseł Joachim Brudziński, pan minister Paweł Szefernaker, ale także wszyscy parlamentarzyści zabiegali o to, żeby właśnie stworzyć taki program. Ten program został już po części zrealizowany. Te pieniądze do tych miejscowości małych miast, miasteczek, wsi popegeerowskich trafiły. I to jest ten wymiar taki, można powiedzieć, właśnie zrównoważonego rozwoju. Szukania balansu pomiędzy tym, co szalenie ważne w ramach tych dużych infrastrukturalnych ogólnopolskich, czy o znaczeniu ogólnopolskich inwestycji, a tym, co ważne dla każdego indywidualnego człowieka, dla jego rozwoju, dla jego rodziny, dla jego dzieci. I to chcemy, to rząd premiera Mateusza Morawieckiego, to my jako środowisko polityczne Prawo i Sprawiedliwość chcemy kontynuować właśnie w ramach Polskiego Ładu. I to jest ten jeden wyraz. Dzisiaj pan wojewoda Łukasz Kmita mówił o tym programie inwestycji strategicznej. 20, szanowni państwo, 20 miliardów złotych ma z pierwszej puli trafić do polskich samorządów, na to, żeby przeznaczyć to na remonty, modernizację, budowy nowych dróg powiatowych, gminnych, na budowę chodników, budowę oświetlenia, budowę kanalizacji, wymianę źródeł ciepła, na modernizację szkół, na obiekty sportowe, na oświatę, również na zdrowie, na opiekę senioralną. Tutaj można by było wymieniać całą długą listę zadań, które można zrealizować w ramach tych pieniędzy. Mówimy tylko o jednym fragmencie tego wielkiego programu, jakim jest Polski Nowy Ład. I te pieniądze już niebawem trafią do samorządowców. Nawet kiedy rozmawiamy tutaj na Pomorzu Zachodnim, a każdy, kto ma przynajmniej takie średnie rozeznanie sytuacji politycznej w kraju, no ma doskonałą wiedzę tego, że akurat w województwie zachodniopomorskim większość samorządowców no nie jest z naszego środowiska politycznego, nie wywodzi się ze Zjednoczonej Prawicy, często jest no, w sposób taki mocno opozycyjnie ustawiona do tych działań, to tego programu właściwie nikt nie krytykuje. Bo oczywiście pan wojewoda Kmita o tym mówiła o tym nasza pani, która telefonowała tutaj do nas, że trzeba to promować, trzeba to nagłaśniać, trzeba o tym mówić. Ale ja mam wrażenie, że dzisiaj nasi oponenci nawet polityczni, którzy bardzo często i ostro nas atakują, co do Polskiego Ładu nie zajmują takiego stanowiska, bo trudno znaleźć tutaj jakieś wyłomy, jakieś sprawy, które by były niepoukładane. Oczywiście nie ma rzeczy idealnych, nie ma rozwiązań idealnych, nie ma ludzi idealnych i my też mamy tego świadomość i czasami popełniamy błędy, czasami się potykamy, natomiast mamy takie generalne założenie, zreformować Polskę w taki sposób, żeby za lat 10-15 dotrzeć do średniej europejskiej, tak żebyśmy byli jeszcze bardziej dumni właśnie z tego, że jesteśmy Polakami, że nasze dzieci mają takie same możliwości rozwojowe jak dzieci w Niemczech, we Francji czy w innych krajach Europy Zachodniej, a to jest naprawdę możliwe. To nie jest jakaś mrzonka. No i druga strona, czy drugi aspekt Nowego Ładu to jednak to dalej kontynuacja tych wielkich przedsięwzięć infrastrukturalnych, dalej budowanie polskiego bezpieczeństwa. Ja tutaj podam już takie bardzo, bardzo konkretne przykłady z województwa zachodniopomorskiego, a więc plan wpisany w Nowy Polski Ład budowy wielkiego portu kontenerowego w Świnoujściu. Taki port jest w Gdańsku, ale nie ma go tutaj na Pomorzu Zachodnim. On by był szalenie istotny, niezwykle ważny, dlatego żeby ten tranzyt chociażby ze Skandynawii odbywał się właśnie przez porty w Świnoujściu, w Szczecinie, dalej drogą S3 na południe kraju, dalej na południe Europy. I to jest polska racja stanu. Budowa tego portu kontenerowego to jest absolutnie polska racja stanu i to jest zapisane w Polskim Ładzie, ale żeby ten port mógł się rozwijać, mógł funkcjonować na takich pełnych obrotach, z pełną wydajnością, potrzebne jest jeszcze pogłębienie toru podejściowego na Bałtyku właśnie do Świnoujścia. Tutaj jest oczywiście ta przeszkoda w postaci tych dwóch rur biegnących, na razie jednej, za chwilę już niestety drugiej biegnącej pod dnie Bałtyku. Natomiast one mają tę właściwość, że osiadają na dnie morza i przynajmniej dla tych statków, które obecnie, największych statków, które obecnie pojawiają się na Bałtyku, jest możliwe stworzenie czy pogłębienie toru podejściowego do tego nowego portu, który będzie budowany w Świnoujściu, tak żeby mogły dopływać te jednostki o największym dzisiaj zanurzeniu na Bałtyku, tak żeby ten ruch towarów, obrót towarami był jak najlepszy i to jest ten plan, który jest wpisany w Nowy Ład. Oczywiście wracam jeszcze do drogi krajowej S10 od Szczecina do Warszawy, o której już mówiłem. Ona też jest zapisana w tej perspektywie do 2027-2029 roku, żeby to zostało zrealizowane. Byśmy wreszcie mogli też bezpiecznie podróżować. Jeżeli mówimy też o Polskim Ładzie, to jest tak wiele aspektów, że nawet te bardzo szerokie ramy czasowe, które mamy tutaj w Radiu Maryja, nie są wystarczające, żeby o tym mówić, ale mówimy o tych rzeczach najważniejszych, czyli z jednej strony pomoc konkretnej rodzinie, konkretnemu człowiekowi, konkretnej społeczności lokalnej i tutaj mówimy o tych inwestycjach, które będą przeprowadzane przez samorządy. Już to pierwsze rozdanie niebawem będzie rozstrzygnięcie i później pieniądze trafią do samorządu. A z drugiej strony te wielkie, wspierane przez spółki Skarbu Państwa, wspierane przez rząd inwestycje infrastrukturalne, energetyczne. To jest olbrzymi wysiłek, ale to jest też olbrzymia szansa. Olbrzymia szansa tak naprawdę zreformowania Polski w sposób dotąd no, niespotykany. I może jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym zauważyć. że mówimy o tych wielkich inwestycjach, o tym wielkim planie w sytuacji, kiedy jeszcze niedawno byliśmy w środku kryzysu, nie tylko zdrowotnego, ale w środku kryzysu gospodarczego, który dotykał Polskę, Europę, ale też także cały świat. I proszę zauważyć, jak nasza gospodarka wspierana przez działania rządu poradziła sobie z tym kryzysem. Jeżeli spojrzymy na bezrobocie, to jest dzisiaj około 3% ludzi rzeczywiście poszukujących pracy. Jeżeli spojrzymy na odbicie, które miało miejsce chociażby w tym okienku covidowym właśnie latem zeszłego roku, to był wzrost gospodarczy. Jeżeli patrzymy na wzrost produkcji przemysłowej, to my jesteśmy pośród trzech najszybciej państw, w których ten wzrost jest najwyższy. To są wszystko wskaźniki ekonomiczne, które może dla naszych słuchaczy niekoniecznie, też mają różne inne profesje, różne inne zajęcia, niekoniecznie muszą się na tym znać, ale one się w bezpośredni sposób przekładają na to, jak nam się żyje, na to, ile mamy pieniędzy w portfelu, na to, czy możemy wyjechać na wakacje, czy możemy posłać nasze dzieci do szkoły, czy możemy je dobrze usposobić właśnie na różne zajęcia itd., itd. Tego jest niesłychana masa. To jest wielkie nasze zadanie, wielkie zadanie. Ja jako optymista mówię, że mam taką nadzieję, wiem, że wszędzie się to nie zmaterializuje, wszędzie się to nie spełni, ale chciałbym, życzyłbym sobie, powiem więcej, marzyłbym, żeby również te środowiska polityczne, które nas często bardzo mocno atakują, samorządowcy, którzy nie zawsze też chcieli współpracować, że w tym wielkim planie odbicia dla Polski, odbicia dla Polaków będą uczestniczyli i że tutaj te barwy polityczne nie będą aż tak istotne. Być może przemawia przeze mnie jakaś taka naiwność pewna, ale zawsze warto marzyć, zawsze warto myśleć, że świat może być lepszy, że ludzie mogą być lepsi, że możemy zawsze coś zrobić wspólnie, przynajmniej te wielkie rzeczy, które dotyczą nas, naszych mieszkańców, naszych rodzin, naszych wspólnot. Myślę, że to jest przed nami i te najbliższe miesiące, właśnie to pierwsze rozdanie programu inwestycji strategicznych, te pierwsze pieniądze, które trafią do samorządów, do różnego rodzaju organizacji w ramach Polskiego Ładu, będą takim papierkiem lakmusowym. Pokażą, na ile potrafimy być cały czas wspólnotą, bo chciałbym mówić o tym właśnie w takim duchu wspólnotowym, chociaż wiele wskazuje, jeżeli patrzymy dzisiaj na polską scenę polityczną, na to, że to będzie niesłychanie trudno, ale cóż, trzeba próbować, trzeba się starać, żeby robić to wspólnie i myślę, że tutaj to zadanie po prostu musimy wszyscy unieść wspólnie. Taką mam nadzieję.
Bardzo dziękuję. Pan Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. Telefony już zaczynają dzwonić, więc słuchacze też pewnie z pytaniami, z refleksjami czekają, by dostać się na antenę, a zatem zapraszamy. Dzisiaj rozmowy niedokończone pod tytułem Aktualne wyzwania administracji rządowej w województwach. A naszymi gośćmi są pan Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski i pan Łukasz Kmita, wojewoda Małopolski. Numery telefonów do naszego studia, przypominam, 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 655 23 56 dla słuchających nas w południowej części Polski. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie, 536 600 100 i 200. I dla słuchaczy spoza granic Polski dwa numery, 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. 26 minut po 22:00 trwają rozmowy niedokończone o aktualnych wyzwaniach administracji rządowej w województwach. Naszymi gośćmi są pan Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski, i pan Łukasz Kmita, wojewoda małopolski. 56 655 23 55 i 56 655 23 56 to Polska Północna i Południowa, dwa numery dla zagranicy: 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maryja. Prosimy, Radio Maryja, halo. Proszę bardzo.
Halo?
Proszę się przedstawić.
Tadeusz z Podkarpacia.
Słuchamy, panie Tadeuszu, jesteśmy już na antenie. Tak, tak, słuchamy pana.
Otóż ja mam takie uwagi tutaj, serdecznie pozdrawiam. Będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chodzi mi o to, co tutaj mówili panowie wojewodowie, szczególnie w kwestii szczepień. Mam tu takie uwagi, że powinno się mówić pełną prawdę o tych szczepieniach. Nie mówić o samych dobrodziejstwach, ale o tym, co one powodują, także niestety in minus. No jest to przecież preparat we wstępnej fazie badań, a o szczepionce można mówić po minimum 5 latach badań, a zwykle te badania trwały 7 do 10 lat. Więc jeżeli mamy do czynienia z zapaleniem stawów, zakrzepicą kończyn górnych, zawałami, zapalenia mięśnia sercowego, a dalekosiężne skutki nie są znane, to myślę, że powinno się to też o tym mówić głośno, a nie tylko zachwalać, bo to niestety bierzemy odpowiedzialność za skutki, które spotkają ludzi, którzy ten specyfik przyjmą. Ja myślę, że to nie można mówić o szczepionce, a na razie o preparacie. Takie jest moje zdanie. I gdzie jak gdzie, ale na antenie Radia Maryja powinno się, myślę, mówić pełną prawdę o takich sprawach. Także takie mam tutaj uwagi i to, myślę, powinno wybrzmieć bardzo głośno i tak stanowczo, zdecydowanie.
Dziękuję, panie Tadeuszu.
Dziękuję serdecznie.
Z panem Bogiem pozdrawiam. Dziękuję za ten głos również. Kto z panów wojewodów? Pan.
Jeśli można, krótko.
Łukasz Kmita, bardzo proszę.
Ja myślę, że często jest tak, że oczywiście patrzymy na pewne kwestie dotyczące szczepień przez pryzmat pewnej bojaźni. Ja uważam, że tu pan Tadeusz być może dobrze by było, gdyby skontaktował się z lekarzami, którzy są ekspertami. Pan premier też samodzielnie nie podejmuje decyzji, tylko przy pomocy Rady Medycznej. No i głosy środowiska lekarskiego są jednoznaczne. Oczywiście pojawiają się kwestie dotyczące pewnych problemów po szczepionce, ale ważąc i mierząc korzyści i ewentualne problemy, bez wątpienia szczepienia wydają się na dzisiaj jedyną formą ochrony, która nas może uchronić przed taką, można powiedzieć, masową kwestią dotyczącą hospitalizacji. Ja myślę tak, że musimy też sobie przypomnieć, bo może już wiele osób zapomniało, te obrazki z Indii. Tam szczepień nie było i tak naprawdę mieszkańcy Indii umierali na ulicach, brakowało im tlenu. Cała współczesna Europa, cały świat jednak pokazuje, że te szczepienia, te szczepionki przeciw COVID-19 powodują, że jeśli nawet ktoś zakazi się COVID-19, to przejście tej choroby jest dużo łagodniejsze, niż gdyby tego szczepienia nie było. Więc rozumiem różnego rodzaju obawy, rozumiem to, że jest dyskusja, ale na przykład nie rozumiem sytuacji, w której osoby tak zwane antyszczepionkowcy atakują punkty szczepień w sposób bardzo brutalny, z wyzwiskami. Cieszę się, że pan Tadeusz tutaj taką formę bardzo elegancką swoich wątpliwości przedstawił, ale uważam, że w tej sytuacji, w której jesteśmy, przed czwartą falą, patrząc na różnego rodzaju ekspertów, słuchając tych ekspertów, bez wątpienia w moim przekonaniu wybór jest jeden. Szczepienia tak naprawdę to jest jedyna droga do tego, żebyśmy nie przeżywali tego, co podczas drugiej i trzeciej fali. I myślę też, że ta otwartość Radia Maryja, ojca dyrektora, ojców prowadzących na właśnie taką dyskusję życzliwą, merytoryczną, no pokazuje, że na antenie Radia Maryja każdy głos jest szanowany. Ja głos pana Tadeusza z Podkarpacia szanuję, choć trzeba przyznać, że właśnie na Podkarpaciu i w Małopolsce jest najwięcej osób, które się nie zaszczepiły, a dzisiaj Małopolska jest po raz kolejny dzień z rzędu liderem, jeśli chodzi o liczbę nowych przypadków koronawirusa. Więc może posłuchajmy w tej kwestii ekspertów, ale takich ekspertów, którzy są utytułowani, którzy mają różnego rodzaju razże doświadczenia, ale i mają także dorobek naukowy, no bo wśród lekarzy, to też trzeba uczciwie przyznać, pojawiają się też głosy sceptyczne. I druga, już na koniec moja jeszcze jedna kwestia. Pan powiedział, że o 7 lat trwają badania nad szczepionką. No tu się nie zgodzę, bo jak wiemy, na podstawie szczepu grypy z danego roku tworzy się szczepionkę przeciwko grypie na rok następny. Wobec powyższego jakby ten argument da się obalić, patrząc, jeśli chodzi o szczepienia na grypę. Wiemy, że to jest trochę inny typ szczepionki, ale bez wątpienia uważam, szanowni państwo, że w interesie wszystkich nas jest, jak żeby jak najwięcej osób się zaszczepiło. Oczywiście te osoby, które pod względem medycznym mogą, bo są pewne przeciwwskazania do szczepień i tutaj jakby jest pełne zrozumienie.
Dziękuję i mamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo, halo.
Boże.
Szczęść Boże.
Kazimierza z Niepołomic.
Prosimy bardzo.
Ja chciałbym zapytać w kwestii opłacania składki zdrowotnej. Pan profesor Religa w czasie, kiedy chciał po prostu poprawić kardiologię, no postarał się w Sejmie, że uchwalono, że emeryci będą płacili jakąś tam nieznaczną kwotę, no 2-3%. I to się utrzymuje, to miało być tylko i wyłącznie do momentu, dokąd kardiologia nie stanie na nogi. I do chwili obecnej utrzymuje się to z tym, że ta składka wzrasta systematycznie. I teraz każdy 1300 zł brutto, to jest netto 1100 zł u emeryta, musi płacić 17 zł co miesiąc. Jest mu potrącane z wypłaty po prostu 17 zł. Jak to będzie wyglądać w tej modernizacji rozliczeń? Czy emeryci też będą płacić już nie 7%, a 9%? Czy w ogóle będą płacić? Bo emeryci przed tą uchwałą Sejmu, o którą postarał się pan Religa, nie płacili składki zdrowotnej. To tyle.
Dziękujemy. Dziękuję. Pani Kazimiero, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę, który z panów wojewodów?
Może ja tutaj, jeżeli chodzi o tę składkę zdrowotną. Oczywiście to jest problem tych emerytów i tych rencistów, którzy zarabiają, otrzymują świadczenie najniższe i oczywiście jeżeli kiedyś był taki okres, o którym nasza słuchaczka mówiła, że tej składki nie było. No i te osoby, które to pamiętają, no mają tę świadomość, że może być taki stan, w którym no nie będzie takiej potrzeby płacenia, a w konsekwencji oczywiście te pieniądze, które będą trafiały na konto, do ręki, będą zdecydowanie wyższe. No, szanowni państwo, myślę, że musimy też, oczywiście to jest jakiś postulat, który warto rozważyć, to musi rozważyć minister zdrowia, minister finansów. Natomiast my chcemy dojść, tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości chce dojść do takiego stanu, że będziemy mieli 7% PKB na służbę zdrowia. I myślę, że to jest ten cel, który wszyscy powinniśmy mieć na uwadze. Oczywiście te osoby, które czy to zarabiają najmniej, czy te osoby, które mają najniższe świadczenia, chociażby emerytalne, zasadnym jest, żeby rozważyć taką sytuację, że one będą partycypować w mniejszym stopniu, bo ten udział, to obciążenie dla nich jest większe, ale też pamiętajmy, jakie wyzwania są, jakie wyzwania mamy dziś, jak przed jakimi wyzwaniami będziemy może musieli stanąć w najbliższych latach, co pokazała chociażby ta pandemia COVID-u, koronawirusa. Służba zdrowia jest takim bardzo wrażliwym tułem, tak powiem, sektorem życia publicznego, funkcjonowania państwa. I tutaj musimy się wszyscy w jakiejś mierze składać. Mówię to w sposób taki bardzo, bardzo otwarty. Jeżeli chodzi o seniorów, to prosiłbym, żeby jednak zauważyć nie tylko te obciążenia, które są, no i pewnie wszyscy byśmy się cieszyli, gdyby ich nie było. Natomiast spójrzmy chociażby na 13, 14 emeryturę. To są te rozwiązania, czy te propozycje dla naszych seniorów, których wcześniej nie było. I proszę też zauważyć, że mimo tego olbrzymiego kryzysu ekonomicznego, kryzysu gospodarczego, tutaj rząd, również pan prezydent, nie zrezygnowali z tego, żeby te świadczenia utrzymywać. Przecież 14 emerytura to jest rozwiązanie nie tak dawne. Dotrzymanie po prostu obietnicy. To pokazuje na naszą wiarygodność. To są też różnego rodzaju chociażby leki darmowe dla seniorów. To są też powstające w bardzo wielu miejscach, w bardzo wielu małych miejscowościach kluby seniora, tak żeby zintegrować tych seniorów. Więc jeżeli patrzymy na tą politykę senioralną, a tak bym chyba warto by było patrzeć nieco szerzej niż tylko na jeden aspekt, o którym tutaj pani mówiła, która zadzwoniła, to myślę, że warto zobaczyć to troszeczkę szerzej i myślę, że tej oferty czy tych propozycji dla emerytów, dla rencistów, dla naszych seniorów jest więcej. I jeżeli skalkulujemy te wszystkie elementy, to myślę, że ten bilans jest zdecydowanie dodatni w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. A musimy myśleć o polskiej służbie zdrowia, musimy myśleć o tych wydatkach i o tym planie 7% PKB na naszą ochronę zdrowia, po to, żeby czuć się bezpiecznie, po to, żeby również seniorzy mogli mieć godną opiekę zdrowotną. I tutaj nawiążę do tego planu, który jest zapisany w Polskim Ładzie, czyli ta opieka dla seniorów niezwykle ważna, bo przecież mimo wielu podejmowanych tutaj działań, no jesteśmy społeczeństwem, które niestety cały czas się wciąż starzeje, więc naszych seniorów będzie przybywać. Będzie przybywać również osób, które będą korzystały z opieki zdrowotnej. To jest absolutnie naturalny proces, że osoby młodsze rzadziej korzystają z porady lekarza, rzadziej trafiają do szpitali. Więc tutaj, jeżeli mówimy o tym, o tych szczegółowych rozwiązaniach, myślę, że warto na to popatrzeć nieco szerzej i zobaczyć ten cały aspekt, wszystkie aspekty związane z polityką senioralną, a nie tylko przez pryzmat jednego rozwiązania. To tyle ode mnie. Nie wiem, czy pan wojewoda Kmita jeszcze miałby coś do dodania.
Króciutko, bo rzeczywiście pan wojewoda powiedział praktycznie wszystko. No, rzeczywiście te osoby, które mają najmniejsze świadczenia zawsze, bo wiem doskonale, bo moja mama po przepracowaniu kilkudziesięciu lat w ojcowskiej fabryce naczyń emaliowanych, zresztą znanej ojcu dyrektorowi Tadeuszowi, otrzymuje świadczenie w wysokości około 1500 zł, więc w dzisiejszych realiach to są niewielkie świadczenia, ale przypominając, że za czasów Platformy Obywatelskiej, musimy jednak kontekstowo myśleć i patrzeć szerzej. Wzrost roczny świadczenia to był w wysokości nawet 5 zł, więc za czasów naszych poprzedników niestety emerytom została odbierana godność. Powoli i stopniowo przywracamy różnego rodzaju mechanizmami. Tu pan wojewoda rzeczywiście powiedział o 13 emeryturze, która tak naprawdę pozwala na to, żeby emeryt miał i rencista miał jakąkolwiek możliwość, że tak powiem, wydatkowania środków na taki cel często, na który przez cały rok zbierał. No a druga kwestia to jednak te środki ze składki zdrowotnej będą trafiały wyłącznie do NFZ-u i dzięki temu, to też musimy mieć świadomość, będziemy chcieli podwyższać jakość w polskich szpitalach. Wiele szpitali jest już nowych, zmodernizowanych, ma piękne nowe oddziały. W Małopolsce jest bardzo dużo takich szpitali, ale są też szpitale powiatowe, gdzie tych pieniędzy nie było, gdzie starostowie oszczędzali na zdrowiu. Część szpitali jest zadłużonych. Wobec powyższego ten wzrost składek ma spowodować po pierwsze, żeby cała służba zdrowia w Polsce stanęła na nogi. Po drugie, ma spowodować, żeby właśnie te osoby najlepiej zarabiające partycypowały w rzeczywistych kosztach utrzymywania infrastruktury szpitalnej. No a po czwarte, bo to też musimy zwrócić uwagę, że jednak cały czas słyszymy o tym, że panie pielęgniarki upominają się o wyższe wynagrodzenia, że lekarze upominają się o wyższe wynagrodzenia, że ratownicy upominają się o wyższe wynagrodzenia. Wobec powyższego, no właśnie te osoby, którym się wiedzie jak najlepiej, no muszą mieć świadomość, że no, uczestniczą w pewnym projekcie dotyczącym pewnej solidarności społecznej. Więc im więcej zarabiamy, tym powinniśmy płacić oczywiście w odpowiedni sposób nieco więcej. Natomiast tak jeszcze, bo pani tak odniosła się konkretnie i też chciałem poszukać konkretnej odpowiedzi po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Emeryt, który będzie miał 1500 zł emerytury brutto, dzisiaj dostaje na rękę 1270, a po reformie klina podatkowego dostanie 1365, czyli o 95 zł więcej. A więc patrząc na przykład takie konkretne przypadki, gdzie rzeczywiście te emerytury są niewielkie, no to jest wzrost miesięcznie o 95 zł, nawet jeśli ta składka wzrośnie. Więc rozumiemy te obawy, wiemy, że jeszcze jest wielu seniorów, którzy mają bardzo niewielkie emerytury i renty i dlatego polski rząd w taki solidarnościowy sposób stara się pamiętać o wszystkich. No trzeba też o jednej rzeczy pamiętać. To są zapóźnienia wieloletnie z lat 90. z początku XXI wieku. Dlatego też ta polityka takiego suwaka, że powoli, ale jednak cały czas dbamy o seniorów, troszczymy się o nich. Nie robimy tego skokowo, bo niestety na to państwa polskiego nie byłoby stać, ale w taki odpowiedzialny sposób. Naprawdę mamy wybitnego, ja uważam, przepraszam, że to powiem, mamy najlepszego premiera, ekonomistę naprawdę po wojnie. Wspaniałego też człowieka, bardzo życzliwego i razem z prezesem Kaczyńskim naprawdę premier Morawiecki i pan prezes Kaczyński starają się dbać o każdego Polaka. Często w internecie, w mediach są obśmiewani, wyśmiewani, ale czym więcej widzę tej złości, tym widzę w tych osobach, a często z nimi się też spotykam, jeszcze większą determinację do tego, żeby zmieniać Polskę w taki sposób, aby osoby starsze, seniorzy, osoby niezamożne mogły godnie żyć.
Dziękuję. I kolejna osoba. Słuchamy. Radio Maryja.
Niepochwalony jest Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony rozgoryczony rolnik z Lubelszczyzny.
Witamy, słuchamy pana.
Mam takie pytanie do pana, który mówił przede mną, pana, nie wiem, profesora, wojewody, jak tam zwał, tak zwał.
Panie rolniku, mamy dwóch wojewodów w naszym gości.
No ten pan, co przede mną mówił.
Tak,
mam
prosimy.
Pytanie, niech mi pan wyjaśni, skąd biorą się pieniądze, którymi szafuje rząd i co jest tak wspaniałego w tym, co robi pan Kaczyński i pan Morawiecki. Skąd oni biorą te pieniądze? I pytanie, skąd są pieniądze na 13 emerytury, 14 emerytury i czy to jest tak dobre dla ludzi?
To tyle, tak?
I może coś a propos rolnictwa panowie wojewodowie powiedzą, bo dzieje się źle, a nie robicie nic z tym. Pan zachwala Kaczyńskiego i Morawieckiego. Ja jestem oczywiście, głosowałem na nich, ale zawiodłem się na całej linii. i prosiłbym się odnieść co do mojej wypowiedzi. Szczęść Boże, z Panem Bogiem, dobrej nocy.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Pan wojewoda Kmita chyba był wywołany do odpowiedzi z tego, co, tak, co kojarzy. No, proszę bardzo.
Ja powiem pokrótce. Uszczelnianie systemu podatkowego, walka z mafiami podatkowymi, ale także obciążanie finansowe takich wielkich korporacji czy takich wielkich hipermarketów. Oczywiście pieniądze, które są w budżecie państwa, to są pieniędzmi wszystkich Polaków, ale przez lata działające mafie VAT-owskie w sposób bardzo zręczny. Przecież pamiętamy, że często mafie VAT-owskie były bardzo mocno, można powiedzieć, w jakimś stopniu ustawione, ale także miały swoich ludzi w różnych organizacjach, w różnych także miejscach, także polskiego państwa. I nikt do tej pory nie chciał walczyć z tymi mafiami. Premier Morawiecki, który jest naprawdę wybitnym ekonomistą, podjął się tej walki. Widzimy, że szala zwycięstwa się przechyla na naszą stronę. Oczywiście te osoby cały czas walczą, bo walczą z polskim rządem, ale szanowni państwo, no bez wątpienia to są ogromne miliardy złotych, które zostały w portfelach Polaków. Skąd się biorą pieniądze? No powiem tak, patrząc na poprzednika ministra Kościńskiego, czyli pana Rostowskiego, tych pieniędzy miało nie być. W ogóle Polacy mieli pracować za grosze. Najlepiej, żeby nie było najniższego, nie było zmian w najniższym wynagrodzeniu, żeby stawka godzinowa była niewielka. I cały czas proszę zwrócić uwagę, że polski rząd Prawa i Sprawiedliwości stopniowo podwyższa stawkę godzinową, najniższą stawkę godzinową, najniższe wynagrodzenie. Gdy porównujemy to do lat, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, to można powiedzieć, naprawdę nastąpił ten przeskok w godności życia ludzi. Oczywiście, że czym więcej się zarabia, tym więcej płaci się także podatków i to jest naturalne. Tym więcej Skarb Państwa ma środków do redystrybucji, ale zwracam uwagę także na to, że przekazując środki na inwestycje, te środki bardzo często trafiają do polskich firm, dają miejsca pracy. Proszę zwrócić uwagę na to, że w Polsce mamy w tej chwili wskaźnik bezrobocia w Polsce, jeden z najniższych w Europie. No to też jest zasługa naprawdę bardzo działań systemowych. Mówię tutaj o systemowych rozwiązaniach, które są wdrażane przez polski rząd. Ja wiem, że często rolnicy patrzą na to, że sprzedają owoce swojej pracy po stawkach, które są niesatysfakcjonujące, a potem ten sam produkt w hipermarkecie kosztuje 5 albo 6 razy taniej. W Małopolsce mam bardzo dobry kontakt z rolnikami, z sadownikami z Podłącka. Oni często mi mówią, że sprzedają jabłka takiej klasy luksusowej po 50 groszy, po czym te same jabłka w markecie kosztują 5 zł za kilogram albo 4 zł. I dlatego też polski rząd przygotowuje rozwiązania dla rolnictwa, tak zwane grupy producenckie, aby rolnicy się zrzeszali, aby wielkie korporacje już nie negocjowały z jednym czy z dwoma rolnikami, ale z silną, dużą korporacją, z silną, dużą grupą producencką, która także będzie w stanie dyktować warunki tym wielkim graczom, którzy rzeczywiście polskich rolników próbowali i wyzyskiwali przez lata. Mówimy także o tym wielkim projekcie, który jest przygotowany, dotyczący od pola do stołu, aby skrócić łańcuch dostaw. To między innymi ma spowodować właśnie, że Polacy wrócą do takich targowisk, do takich punktów, gdzie sami rolnicy będą mogli sprzedawać swoje rzeczy. To w Małopolsce jest niezwykle ważne, bo rzeczywiście jesteśmy regionem, co prawda, gdzie średnia wielkość gospodarstwa jest niewielka, bo nieco ponad 3 hektary, to w porównaniu do pana wojewody Boguckiego, to są naprawdę bardzo małe ilości ziemi, którą średnio jest w gospodarstwie, ale z drugiej strony my jesteśmy bardzo gospodarni, my patrzymy w taki sposób bardzo, bym powiedział, no, oszczędny, a mówię to dlatego, że przez 3 lata byłem także dyrektorem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i miałem codzienny kontakt z rolnikami w całej Małopolsce. No, także system, to też trzeba powiedzieć, także system składek KRUS, gdzie składka wynosi w tej chwili około 500 zł ubezpieczenia na kwartał, pokazuje, że jednak no, polskie państwo dba o rolników. Oczywiście wiele jest do zrobienia. Tutaj pan prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział Polski Ład w rolnictwie. Są zwiększone dopłaty do paliwa rolniczego. My w te głosy niezadowolenia, czy te głosy wątpliwości się wsłuchujemy i staramy się wyciągać wnioski, ale także, no, można powiedzieć, nadrabiać te zaległości sprzed lat.
Dziękuję. Pan wojewoda Bogucki, tak?
Bo to bardzo ciekawe, bo my faktycznie nie poruszaliśmy tego wątku rolniczego. On jest niezwykle istotny, bo chyba nikt sobie nie wyobraża polskiej gospodarki bez polskiego rolnictwa. I to jest jedna z takich gałęzi, powiem wprost, polskiej gospodarki, która jest szalenie ważna. Oczywiście specyfika regionów jest bardzo różna, bo inaczej gospodarstwa wyglądają w Małopolsce, w Polsce centralnej, inaczej tutaj właśnie na zachodzie kraju, w zachodniopomorskim. I natomiast w kontekście tego głosu naszego słuchacza. No, ja spotykam się z rolnikami regularnie. To są często bardzo ciężkie rozmowy. To nie jest tak, że my tutaj przychodzimy sobie pić dzióbków i opowiadać, jak jest wspaniale. To są realne problemy. Na przykład w zachodniopomorskim, wiem, że to też dotyczy województwa lubelskiego, to jest kwestia suszy i rozwiązań. Też tutaj systemu, który to monitoruje, Jungu, który to ocenia i tak dalej, i tak dalej. I tutaj będziemy szukać oczywiście rozwiązań kompletnych, ale ja podam przykład taki bardzo. I mówię to wprost, bo wiem, że też rolnicy tutaj na Pomorzu Zachodnim mogą to słuchać, więc nie mam problemu, mówię to z otwartą przybicą. Te rozmowy często są ciężkie, to są rozmowy twarde, bo rolnicy to są twardzi ludzie. Ale zwykle po pierwsze dochodzimy do kompromisu, do konsensusu, a po drugie bardzo często na tych spotkaniach pojawia się takie oto zdanie. No może wy nie jesteście idealni, mówiąc do naszego środowiska politycznego, ale nie chcemy, żeby wróciło to, co wcześniej. To nie jest kwestia straszenia, tylko i mówię tutaj głosem tych rolników, z którymi się spotykam. To nie jest jakaś historia wymyślona, to nie jest opowiadanie bajek, to są konkretne, twarde, ciężkie często rozmowy. Ja ostatnio miałem rolników, którzy przyszli pod urząd wojewódzki po to, żeby no, jakby tutaj bardzo głośno wyrazić swoje stanowisko odnośnie właśnie kwestii suszy, odszkodowań i tak dalej. Na prędce żeśmy organizowali spotkanie, akurat była dobra pogoda po to, żeby spotkać się w ogrodzie. Mam taką możliwość. Kilkadziesiąt osób, które wówczas były, była pani wiceminister rolnictwa, byli posłowie i wszyscy tutaj rozmawialiśmy. Będziemy szukać tych rozwiązań, więc powiem tak, no, jesteśmy idealni, nie wszystko się udaje, no ale tutaj odwołuję się do naszego słuchacza. Proszę przypomnieć sobie, jak to wyglądało kiedyś, czy ktoś państwa słuchał, czy faktycznie ta sytuacja, która dzisiaj jest na polskiej wsi, jest lepsza czy gorsza? Ja pamiętam takie sytuacje tutaj z zachodniopomorskiego, bo można powiedzieć, ta iskra właśnie z zachodniopomorskiego poszła odnośnie polskiej ziemi. A tutaj mieliśmy olbrzymi problem wykupywania ziemi przez różnego rodzaju spółki, podmioty niemieckie, holenderskie, duńskie, na tak zwane słupy i nikt z tym nic nie robił przez wiele lat. To tutaj rolnicy w zachodniopomorskim najpierw zostali zatrzymani, aresztowani. Ja byłem wówczas jeszcze, wykonywałem zawód, byłem adwokatem, byłem jednym z tych, który bronił tych rolników. Oni wszyscy zostali właściwie uniewinnieni. I wtedy to właśnie prezes Jarosław Kaczyński, mówię to z całą odpowiedzialnością, jedyny raz, jaki ja przynajmniej pamiętam, ujął się za osobami tymczasowo aresztowanymi. Zawsze oddaję to, że tak powiem, w ocenę prokuratury, sądu. Ale wtedy to przeświadczenie prezesa Kaczyńskiego było tak mocno tym, że ci ludzie są niewinni, że ci ludzie walczą o polską ziemię, że mimo jakby tej swojej zasady, jak rozumiem, żeby nie wchodzić się tutaj w te działania, wtedy bardzo mocno opowiedział się. To była końcówka rządów, to była jeszcze pani premier Kopacz. Dzisiaj te osoby już jakiś czas temu zostały oczyszczone z tych zarzutów, ale co to spowodowało? Spowodowało to to, że w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło rządy, dzięki wyborcom, dzięki również temu głosowi, który pan, który do nas się tutaj do Radia Maria się dodzwonił,
Zmieniliśmy te ustawy. Dzisiaj nie ma takiej możliwości handlowania sobie ziemią na różnego rodzaju słupy i oszukiwania tak naprawdę, omijania prawa, bo to prawo jest słabe. Nie ma takiej możliwości. Oczywiście pozostają na przykład jeszcze kwestie spłaty kredytów zaciąganych przez rolników. Jest wiele rzeczy, które musimy wspólnie zrobić. Natomiast mówienie, że nic się w tym zakresie nie wydarzyło, moim zdaniem nie odpowiada po prostu rzeczywistości. A tak co do Nowego Ładu i tego, co ma być skierowane do rolników, no to chociażby wyższe dopłaty dla rolników do paliwa, tak? Uwolnienie przede wszystkim tego rolniczego handlu detalicznego. Ta ustawa przygotowywana o rodzinnych gospodarstwach rolnych, czyli żeby utrzymać ten polski system rolnictwa w ramach nie tylko tych wielkich gospodarstw, które oczywiście też nie mogą być wykluczane, ale żeby to były gospodarstwa rodzinne. Więcej zdecydowanie środków z Unii Europejskiej, ponad 10 miliardów złotych. No to są potężne pieniądze, które trafią na polską wieś. Kodeks rolny, tak zwane e-okienko dla rolnika, centralny system informatycznych zasobów państwowej ziemi, cyfrowy właśnie system pozwalający na identyfikowanie żywności właśnie od pola do stołu, po to, żeby tych pośredników było jak najmniej, żeby ten rolnik miał jak największe zyski. Więc to są wszystko realne działania, które albo już są podejmowane, albo zostały zrealizowane, albo chcemy je zrealizować w najbliższym czasie. Natomiast co do tego jeszcze wątku, jeżeli mogę, a pan wojewoda już w dużej mierze kmita na to odpowiedział. Znaczy, ja jestem ostatnią osobą, mówiłem to też na antenie telewizji TVN. Nasze urzędy, funkcje, godności, one przeminą. Natomiast zostanie to, czy coś zrobiliśmy dobrze, czy nie zrobiliśmy dobrze. Ja mam naprawdę takie spokojne sumienie, głębokie poczucie tego, że choć nie wszystko wychodzi, to bardzo dużo udało się w Polsce zmienić, również na polskiej wsi. A te pieniądze, oczywiście to nie są pieniądze Kowalskiego, Nowaka, premiera, prezesa i tak dalej. To są państwa pieniądze. To są pieniądze polskich rolników, polskich przedsiębiorców, polskich pracowników, wszyscy, których uczciwie, podkreślam to i o tym mówił pan wojewoda Kmita, uczciwie pracują. Ale tej uczciwości przez wiele, wiele lat nie było. Jeżeli dzisiaj mówimy, ja dam tylko bardzo prosty przykład. Jeżeli mówimy o tym, że dzisiaj wydajemy na 500+ około 25 miliardów złotych rocznie, a deficyt budżetowy w czasie rządów Platformy w 2015 roku był ponad 40 miliardów. Czyli jeżeli dołożymy te 25 miliardów, 40, robi nam się 65, blisko 70 miliardów złotych. Przed kryzysem gospodarczym spowodowanym COVID-em mieliśmy 10,5 miliarda złotych deficytu. Oczywiście to nie są pieniądze rządowe, tylko albo potrafimy tymi pieniędzmi zarządzać. Czasami warto nie przeszkadzać na przykład przedsiębiorcom, czasami trzeba pomagać rolnikom, tworzyć dobre rozwiązania, żeby działalność gospodarcza mogła swobodnie pracować. Rzecz jasna, to nie są nasze pieniądze, tylko jeżeli dzisiaj są pieniądze na Malucha Plus, na 500+, na dopłaty do paliwa, na programy senioralne, na 13, 14 emeryturę, szanowni państwo, nikt tych pieniędzy dodatkowo nie drukuje. One są oczywiście wypracowane ciężką pracą Polaków, wszystkich zawodów, uczciwą pracą, ale ktoś jeszcze dzisiaj te pieniądze uczciwie dzieli i uczciwie egzekwuje od tych, którzy w ramach tej solidarności nie chcieli się uczciwie składać na ten wspólny portfel, jakim jest budżet państwa. Myślę, że to jest taka najlepsza odpowiedź na to, na tę wątpliwość, którą wyraził tutaj pan, który się do nas dodzwonił. Nikt sobie nie uzurpuje prawa do tego, że to są pieniądze jednej czy drugiej osoby, tylko proszę sobie przypomnieć, czy te wszystkie inicjatywy, programy funkcjonowały. Tych programów po prostu nie było. Ja już nie będę wracał do tej słynnej maksymy, bo to by tylko, że tak powiem, podbijało osobę, co do której nie chcę nawiązywać. Więc myślę, że spójrzmy na to z pewnym takim dystansem i z pewnym takim zrozumieniem i z chłodną głową, a myślę, że dostrzegając te wszystkie niuanse, mankamenty, potknięcia, jednak zobaczymy ogrom rzeczy, które się udało i ogrom dobra, które udało się w Polsce również zrobić i mówię to z całą odpowiedzialnością.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Bożowiec, pozdrawiam serdecznie ojca, pozdrawiam gości naszych. Nie wiem, czy to nie mówił teraz pan wojewoda z Krakowa, czy
teraz
tak?
Teraz mówił ze Szczecina akurat.
Ze Szczecina, wcześniej z Krakowa.
Z Olkusza.
No dlatego pytam się, czy wojewoda z Krakowa, bo wiemy, że to jest mój kraj, on z Olkusza. I tym bardziej serdecznie pozdrawiam. No ja pana poznałem akurat kiedyś w kościele świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Tak, i wiem, że jest szanowany pan w Olkuszu. Przynajmniej od mojej rodziny to słyszę. Także, ale życzę bardzo dużo dobrego. No ja tak słucham, wiecie panowie, dobrze. No ale myślę, że no właśnie, chociażby do tego pana z Lublina, który mówi, że jest rozczarowany. Pytajmy, dlaczego rozczarowany? To tak nie mówi sobie ten człowiek o tak, żeby powiedzieć. Co do rolnictwa, to pozostaje bardzo wiele do życzenia. Nie wiem, ja nie znam się na rolnictwie. Powiem tylko, że mnie zależy na każdym człowieku, na każdym Polaku. Na wszystkich Polakach. Żeby o to chodzi, że Polska była piękna, żebyśmy wszyscy dbali o tę polską rodzinę. Mówię o naszym narodzie jako rodzinie. Bo tylko mocni dadzą sobie radę. Tylko mocni, tylko w jedności. Tylko tacy, którzy po Panu Bogu najbardziej kochają swoją ojczyznę, dadzą sobie radę w dzisiejszym świecie, bo nie łudźmy się, chociażby ta sprawa teraz, tyle się słyszy, 700 miliardów i tak dalej. No, czy wy wierzycie w to, że ktoś da coś z Zachodu za darmo? Pytajmy się, o co tu chodzi? To nie jest za darmo. Ja nie znam całej sytuacji, tylko wiem, że jest taki mechanizm. Nic za darmo nikt nikomu nie da spośród ani komunistów, ani kapitalistów. Da człowiek, da matka, ojciec, dadzą ci, którzy bezinteresownie służą człowiekowi, co przeważnie są ludzie bardzo głęboko wierzący. Ale ja bym się pytał, skąd, co? Jak tak patrzę na tę Unię Europejską, to widzę, że ta Unia Europejska jest coraz bardziej niemiecka. Słyszałem, że jeden z wielkich polityków niemieckich, Adenauer, kiedyś powiedział komuś prywatnie, niedługo po wojnie powiedział, to był błąd, teraz będzie inaczej. Zrobimy inaczej. Nie będzie muru berlińskiego, nie będzie dwóch Niemiec, będzie jedna moneta i tak dalej, co tam będzie jednego. No, jak tak patrzymy, to dyktują nam zawsze warunki silniejsi. Silniejsi. Dlatego ksiądz prymas Wyszyński, kochając bardzo Polskę, mówił, kocham Polskę bardziej niż własne serce. Po Panu Bogu najbardziej kocham ojczyznę, Polskę, ten wielki kardynał Wyszyński, ja byłem dzieckiem, słyszałem, jak mówił to na Jasnej Górze, nie wiem, w której klasie szkoły podstawowej. Pojechałem po prostu, poszli wszyscy z domu do pracy, a ja w pociąg i przyjechałem do Częstochowy. Posłyszałem bardzo dobre słowa o księdzu prymasie Wyszyńskim właśnie w domu rodzinnym i słyszałem, że ma być w Częstochowie. Byłem tak bardzo ciekawy tego prymasa Wyszyńskiego, tego wielkiego człowieka, kościoła, narodu. I wtedy pamiętam, jak on mówił, wtedy to pierwszy raz go usłyszałem, stałem na placu, to był deszcz, jeszcze mokro było, pamiętam tą trawę taką w cały, po mokro, bo ale nie było, to było bardzo wszystko piękne, przeżycie było piękne. Jak powiedział, z Polską będą się liczyć, gdy będzie miała 70 milionów ludzi. I mówił też i o rolnictwie, mówił o gospodarności, mówił takie zdanie, zapamiętałem sobie. Kochani, sukces to pracowitość, oszczędność, gospodarność to jest właśnie to. Pracowitość, oszczędność. Nie pożyczać, nie żyć z pożyczek. Pamiętam wtedy, jak mądrze mówił. Bardzo mądrze, dalekosiężnie. I tak mówił o Polsce. No, kto go słuchał, prawda? Właśnie musimy dbać wszyscy, żeby Polska była silna. I miasto o rolników, i rolnicy o mieście mają pamiętać. I wszyscy, i inteligencja o robotnikach, robotnicy o innych też. I wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Dlatego ja tak odezwałem się, bo nie sądzę, żeby ten pan z Lubelskiego powiedział tak sobie od tak, że komuś się sprzeciwić. Lubelskie jest bardzo patriotyczne też. To są w przeważającej większości ludzie wierzący, katolicy i bardzo kochający ojczyznę. A rolnicy ciężko pracują. Są ci wielko powierzchniowi rolnicy, to jest jeszcze inną sytuację mają. Także ja bym tak nie mówił. A to, że jest, że dobrze, że jest 500+ i 300 i te 13 i 14 te emerytury, bardzo dobrze, że są. Bo to pomaga wielu ludziom biednym. Bardzo biednym. Z tym, że pytajmy się, co jeszcze? Co jeszcze? Obyśmy nie stracili suwerenności. Czytałem na portalu, chyba w Polityce, pani Jakubowska. Kiedyś to była chyba w rządzie Millera. Bardzo ciekawie pisze, myśli, jest, zgadzam się z nią, po polsku myśli. I mówi, no, za żadną cenę nie wolno nam oddać suwerenności. Także za te 700 miliardów. Dają nam 700 miliardów, ale żądają od nas. Czego żądają? I tego sprzedać nam nie wolno. Dają nam, ale nie za darmo. Ile lat będziemy spłacać to? Także po prostu bądźmy tacy ostrożni. Nie bądźmy naiwni. Tak, naturalnie, że jak patrzę teraz, co jest, to nie można. Gdyby doszli do władzy ci, którzy tak niszczyli Polskę, no to oni bardzo szybko będą niszczyć. Ale tak się pytam, czy ci niszczyciele, którzy tak idą w kierunku wskazówek z zachodu, kiedyś ze wschodu były, a teraz są z zachodu, ale ten sam marksizm, inaczej ubrany. Patrzę kulturowo, jak jest. A więc tu jest i wiara nasza. Wiara jest pierwsza, przed wszystkim wiara w Pana Boga. Bo to, co jest na ziemi, skończy się. A staniemy w wieczności przed Panem Bogiem. I właśnie, tak, no, za ile to wszystko? Patrzmy, w którym kierunku to idzie. Jak żądają jeszcze coraz bardziej nasze prawa, chcą ograniczać chociażby te reformy sądownicze w Polsce, których nie można zrobić, bo ciągle ktoś rozrabia. A co o tych rozrabianiach, to jeszcze można by jeden ksiądz mi ciekawie powiedział w Wilnie. Dał mi taką zagadkę, pytał mi się, jaka jest różnica między psem a zdrajcą. Otóż pies szczeka na obcych, a zdrajca szczeka na swoich. No, też warto to sobie zapamiętać. Ale właśnie ta sprawa, czy my nie oddamy i rodziny, zobaczcie, co się dzieje, te dewiacje, te nienormalności, prawa wbrew prawu naturalnemu. Tu chodzi o rodzinę. Bardzo wyraźnie. Tak. Siostra Łucja powiedziała do kardynała Cafaro, powiedziała niedługo przed śmiercią, powiedziała, że ostatnia walka szatana będzie walką z rodziną narobi wiele zła. Ale mówi niepokalana, na koniec zwycięży. Czy my nie zgodzimy się na wiele zła w Polsce? Te związki jednopłciowe, gender, deprawacja od dzieci. Popatrzmy, co dzieje się w Warszawie, co dzieje się w Poznaniu. Jakie przepisy sobie ci panowie, czy panie rządzący wymyślają? Jak dzielą społeczeństwo, jak kłócą nas, jak niszczą morale od samego początku. Właśnie, a Unia to nie tylko aprobuje, ale idzie też w tym kierunku. No, kiedyś mieli oparcie w Moskwie, teraz oparcie gdzie indziej. I także, no, przy okazji tego głosu rolnika z Lubelskiego, no i te myśli mam. Te myśli mam. Mówię, no róbmy wszystko. Wszystko róbmy, jakby od nas zależało, żeby uratować Polskę, polski naród, który ma wiele do zrobienia w świecie. Chociażby wiarę przekazać. I róbmy wszystko i módlmy się tak, jakby tylko to od Pana Boga zależało, bo czasy są trudne. Dzisiaj przed sanktuarium spotkałem różnych ludzi z Poznania, tacy państwo podeszli, bardzo inteligentni ludzie i mówią, proszę Ojca, te nasze czasy, czy to nie są już czasy ostateczne, wygląda jakby sam szatan rządził w świecie, bo my patrzmy nie tylko na Polskę, ale na świat i to, co przychodzi ze świata do nas. Także ja bym tak spokojnie. Dobrze, że jest 500+, ale dobrze, że są inne pomoce, ale jak my bronimy rodziny, jak my bronimy naszych praw i nie dajmy się, chociażby nas ozłocili, chociażby nam klatki ze złota porobili, to nie dajmy się w te klatki wsadzić. Pierwsza jest wolność. Pierwsza jest prawda. Prawda sięgająca aż w wieczność. Także dobrze, że ludzie pytają mi. Dobrze, że jest już lepiej, ale jeszcze wiele trzeba jest do zrobienia. Tak bym powiedział. I trzeba myśleć. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Ojcu dyrektorowi, pozdrawiamy serdecznie. Panowie, pan ojcze, Łukasz Kmita, tak, po znajomości.
Tak, po znajomości, bo z Ankusza, a rzeczywiście mogę powiedzieć, że z wielkim podziwem zawsze patrzyłem na te dzieła, które ojciec dyrektor zrealizował. I też zadam pytanie, jaka byłaby Polska, gdyby nie Radio Maryja i gdyby nie Telewizja Trwam. Wiemy, że właśnie te dzieła, ale i też Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, to jest tak naprawdę ostoja polskości. Ja też dziękuję za te słowa ojcu dyrektorowi, bo one nas też zawsze są potrzebne, bo sprowadzają nas na ziemię. Bo rzeczywiście my tylko w ostatnim czasie bardzo dużo mówimy o środkach, o transferach socjalnych, o transferach społecznych, ale rzeczywiście no, celem naszym, nas wszystkich, myślę, powinno być to, żeby Polska była Polską. Ja wychowany zawsze w duchu patriotyzmu, zresztą ojciec dyrektor kojarzy i znał świętej pamięci księdza Stanisława Gajewskiego, proboszcza parafii świętego Maksymiliana, wielkiego patriota, który, no, mogę powiedzieć, że niemal tymi słowami też mówił podczas kazań i homilii. Rzeczywiście pieniądze dla wielu osób są nadzieją na to, żeby się czasami wyrwać i z biedy i z różnych problemów, które gdzieś się pojawiły, ale absolutnie to, co ojciec dyrektor w takich rekolekcjach dla polityków, myślę, powiedział, bo to tak te słowa warto odebrać, że to swoista latarnia na wzburzonym morzu, bo rzeczywiście dzisiejsza Europa jest jak wzburzone morze i te słowa są naprawdę, naprawdę za nie serca dziękuję ojcu dyrektorowi. Rzeczywiście my też zawsze mówimy, że zawsze staramy się odpowiadać z panem wojewodą, ale dziękuję też za te słowa rolnika. Będziemy się jeszcze dalej zastanawiali, w jaki sposób przygotowywać projekty dotyczące właśnie wsparcia dla rolników, ale także budować ten element patriotyzmu nie tylko na wsiach, nie tylko w małych miasteczkach, ale i w dużych miastach. To chyba jest największe wyzwanie, bo patrząc na to, jak korporacje niszczą młodych ludzi, wydaje się rzeczywiście, że pamięć ta historyczna, że przywiązanie do tradycji, przywiązanie do polskości. Pamiętam słowa księdza proboszcza świętej pamięci Gajewskiego, który praktycznie każdą homilię swoją rozpoczynał od słów, że rodzina jest Bogiem silna i rzeczywiście rodzina dzisiaj jest w centrum zainteresowania polskiego rządu, ale nie możemy tylko patrzeć na kwestie finansowe i jeszcze raz dziękuję za te słowa. One są trudne, one są wymagające, ale tak jak mówił święty Jan Paweł II, no musimy od siebie wymagać, nawet gdyby inni od nas nie wymagali.
Dziękuję bardzo. Pan wojewoda Bogucki, słowo.
Jeżeli mogę. Myślę, że to oczywiście, znaczy nigdy dość pokory, bo to jest absolutnie, o tym mówiłem i na antenie telewizji Trwam i tutaj jeszcze przed chwilą, kilka minut czy kilkanaście minut temu. Natomiast też prosiłem właśnie o taką uczciwą ocenę. Znaczy, to jeszcze raz powtórzę, nikt z nas nie jest idealny. To, co ojciec dyrektor mówił, że powinniśmy gdzieś też czasami się zatrzymać, czasami przemyśleć pewne sytuacje, pewne rozwiązania. To, gdzie żeśmy gdzieś się potknęli, czy popełnili błędy, no ale rare humanum est. No, błąd idzie rzeczą ludzką, nie popełnia błędów ten, kto nikt nie robi. Powinniśmy pytanie, czy wyciągamy z tego z tych błędów wnioski. A ja mam takie duże przekonanie, że te wnioski są wyciągane i że dalej będziemy chcieli reformować Polskę. Myślę, że w tej wypowiedzi ojca dyrektora pojawił się taki też bardzo ważny motyw, czy bardzo ważny wątek dotyczący tej naszej obecności w Europie, bo w sposób naturalny jesteśmy w Europie od początku państwa polskiego i geograficznie, i kulturowo, i etnicznie, i językowo. Pod każdym względem jesteśmy częścią Europy. Nikt nas, a były przecież takie głosy, że będziemy gdzieś wchodzić do Europy. Nie będziemy wchodzić, bo my jesteśmy jej taką immanentną, nierozerwalną częścią. Ale myślę, że to ten wątek, na który chciałem zwrócić uwagę, że i to też odwołując się do słów Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II, który mówił, że Europa potrzebuje Polski, Polska potrzebuje Europy. Jeżeli mówimy o rodzinie, jeżeli mówimy o ochronie tych konserwatywnych, chrześcijańskich wartości, przecież Europa zbudowana jest na prawie rzymskim, na filozofii greckiej, ale nade wszystko na chrześcijaństwie, na dekalogu. No to dzisiaj my też w tym nie możemy skapitulować w tym znaczeniu, że nie możemy skapitulować, jeżeli chodzi o nasze wartości, jakby o przekazywanie tych wartości, również na tym trudnym gruncie. Ja pozwolę sobie podzielić się taką z ojcem dyrektorem, jeżeli nas wciąż słucha, i z naszymi słuchaczami, taką osobistą sytuacją, którą miałem, kiedy jako student pierwszego roku jechałem i czytałem książkę prawniczą w pociągu. Podeszła do mnie, siedziała naprzeciwko mnie siostra zakonna, no i ona zagaiła tą rozmowę. Ja wtedy w ogóle nie byłem tak do końca przekonany, czy chcę to prawo studiować, bo wydawało mi się, że to takie złe, nieczyste, że tam trzeba coś kombinować, że trzeba bronić jakichś tutaj ludzi, którzy niekoniecznie na tą obronę zasługują. Tak sobie wtedy myślałem. A ona powiedziała mi takie słowa, które pamiętam do dzisiaj, powołując się na tych pierwszych chrześcijan, kiedy powiedziała: ale wie pan, to nie jest tak, że my możemy być chrześcijanami, nie wchodząc w te sytuacje trudne, nie wychodząc do świata. I mam takie przeświadczenie, że my musimy jako Polacy, jako naród, jako społeczeństwo, również jako państwo, wchodzić w te trudne sytuacje, które dzisiaj są w Europie, bronić swoich wartości, bronić swojej niepodległości, bronić swojej suwerenności. Ale jeżeli mamy głosić te nasze wartości oparte na dekalogu, oparte na Ewangelii, no to my musimy funkcjonować, nie możemy również się zamknąć. I oczywiście to ten głos ojca dyrektora, który mówił, że nie możemy się jakby zatracić również tej warstwy materialnej, no to jest bardzo ważne, bo to co jakiś czas wszyscy, każdy z nas, a szczególnie wtedy, kiedy podejmujemy codziennie często dziesiątki decyzji, musi być ten moment zatrzymania i zapytania się, po co to robimy? A właściwie dla kogo to robimy? No robimy to dlatego, ja mam takie głębokie przekonanie, wierzę, że tak samo robi to i pan wojewoda Kmita, i pozostali wojewodowie, członkowie rządu, że robimy to pro publico bono, dla dobra publicznego, po to, żeby Polska rosła, po to, żeby ona była mocniejsza, żeby była silniejsza, właśnie żeby była mocna tą również i w sensie gospodarczym, i w sensie wartości. Ten spór, do którego nawiązał również ojciec dyrektor, no, mnie w sposób szczególny jako prawnika zajmuje, związany z polskim wymiarem sprawiedliwości. Oczywiście widzimy to wielkie starcie, to, że innym coś wolno, a nam nie wolno. Ale my żeśmy na tym froncie, nie wygraliśmy dzisiaj tej wojny, ale też nie skapitulowaliśmy. Nie powiedzieliśmy, że odstępujemy, że dezerterujemy z tego pola walki. Nie, cały czas o to walczymy. Ja jestem głęboko przekonany, że będziemy w tej walce tacy niezłomni. Bo ja mam głębokie również przekonanie, że mamy rację, że to jest też obrona w jakiejś mierze polskiej suwerenności. I nawiązując jeszcze do tej suwerenności, do tego głosu rolnika z Lubelskiego. Oczywiście, że no, wyborcy są naszymi pracodawcami, naszymi chlebodawcami, naszymi, tak, nie chcę powiedzieć cenzorami, ale jurorami, którzy nas oceniają. Są tymi, którzy powierzyli tylko tak naprawdę na pewien czas, złożyli w ręce rządu, ministrów, posłów, pośrednio tutaj nas jako wojewody w administracji rządowej, jakiś fragment władzy i my tą władzę sprawujemy dla tych ludzi. Natomiast dlatego nawiązywałem do tych dyskusji z rolnikami, żywych dyskusji sprzed półtora tygodnia, sprzed dwóch tygodni, następne, które będą. Znaczy oczywiście chcemy rozmawiać z nimi i chcemy wsłuchiwać się w ich głosy. Tylko też taka prośba, żebyśmy mieli tę perspektywę, jaką drogę udało się przejść od 2015 roku. A myślę, że to jest droga, która broni się. Oczywiście nie wszystko się udało, ale bardzo wiele się udało. Ale przede wszystkim jesteśmy też silniejsi, bo ja nawiążę jeszcze do tego mojego regionalnego aspektu, ale aspektu, który się przenosi również na kwestie związane z całym krajem, szerzej na Europę Środkowo-Wschodnią. Jeżeli dzisiaj budujemy bezpieczeństwo energetyczne, to stajemy się bardziej suwerenni. Jeżeli budujemy gazoport, jeżeli budujemy Baltic Pipe, a nie jesteśmy uzależnieni na przykład od gazu z Rosji, to jest też wymiar naszego bezpieczeństwa. I wymiarem naszego bezpieczeństwa niewątpliwie jest też budowanie silnej służby zdrowia, ale też to bezpieczeństwo żywnościowe. Tutaj na Pomorzu Zachodnim, o tym mówi też pan wojewoda Łukasz Kmita, te gospodarstwa są duże, one produkują, no, można powiedzieć, w sposób zupełnie inny niż chociażby w Małopolsce. Ale to tutaj była ta wielka obrona polskiej ziemi. To stąd wyszły te pomysły na ustawę. I później zostały faktycznie wdrożone po to, żeby zabezpieczyć polskiego rolnika, polską wieś i polską ziemię. Więc wiele przed nami, pełna zgoda, wiele jeszcze jest do zrobienia. Nie wszystko się udało. Z pokorą to przyjmujemy, ale też prosimy o taką uczciwą i spokojną ocenę tego, co robimy. A tam, gdzie robimy źle, to oczywiście niech to będzie jasne wskazanie, jeżeli ono jest przemyślane, uczciwe i takie poparte faktami.
Bardzo dziękuję. 3 minuty nam pozostały do końca, więc po 2 zdania takiego podsumowania, może też związanego z największym aktualnym wyzwaniem, jeżeli chodzi o tę administrację rządową w terenie, w województwach. Pan Łukasz Kmita, bardzo proszę.
Czcigodny ojcze, szanowni państwo, my się skupiamy w ostatnich miesiącach, ale także latach jako wojewodowie na wspieraniu mieszkańców w swoich regionach. To jest niezwykle ważne, i dziękujemy tym wszystkim służbom, bo sami wojewodowie nie byliby w stanie pomóc tak ogromnym rzeszom, gdyby nie służby, gdyby nie wsparcie państwa, gdyby nie siła państwa. Dziękuję wszystkim policjantom. Ostatnio obchodziliśmy święto policji, więc chcę podziękować wszystkim funkcjonariuszom policji, straży pożarnej, sanepidu, bo rzeczywiście w tych czasach covidowych właśnie różnego rodzaju instytucje państwowe zdały egzamin. Dziękuję także przedstawicielom służby zdrowia za to, że byli przy pacjentach, że wdrażali decyzje dotyczące tworzenia łóżek covidowych. I z tego okresu myślę, że przynajmniej w Małopolsce wypływa jeden bardzo ważny element. Jesteśmy silniejsi jako Polacy, gdy współdziałamy, gdy działamy razem, gdy mniej jest sporów, gdy nie troszczymy się o Polskę, o Małopolskę i tego sobie życzmy. Oczywiście demokracja polega na sporze, ale ten spór powinien być twórczy, a nie jałowy. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy w tych ostatnich miesiącach, a niebawem rok, odkąd jestem wojewodą, pomagali Polsce przejść przez ten niewątpliwie trudny okres. Będziemy starali się, żeby po tym okresie pandemii odbudowywać gospodarkę, aby zadbać o rolników, seniorów, przedsiębiorców, pracowników, o wszystkich tych, którym wsparcie jest potrzebne, ale też liczymy na wasze głosy krytyczne. Jeśli się takie pojawiają, proszę je przekazywać. Tak jak powiedział wojewoda Bogucki, chcemy się zmieniać dla państwa na lepsze i chcemy także administrację zmieniać, żeby była bardziej proludzka. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże wszystkim, dobrej, spokojnej nocy.
Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Kmita, wojewoda Małopolski, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. I pan wojewoda Zbigniew Boguski, słowo podsumowania.
Ja oczywiście przyłączam się do tych wszystkich podziękowań, które pan wojewoda Łukasz Kmita przed chwilą złożył, bo ja oczywiście dla tych wszystkich służb, inspekcji również olbrzymie podziękowania dorzucę jeszcze do tego, czy dodam do tego, mówiąc ładnie, wszystkich druhnych z ochotniczych straży pożarnych, wszystkich, którzy tak naprawdę angażowali się w tym trudnym czasie. Jakie największe zagrożenia? No myślę, że ten trudny czas jeszcze nie minął i myślę, że niestety możemy się przekonać jeszcze w najbliższych miesiącach, czy nawet tygodniach, że te wyzwania, oby one były mniejsze, daj Boże, żeby były mniejsze niż te, które już za nami, ale myślę, że nie możemy już tak swobodnie, nie możemy jeszcze, może jeszcze tak swobodnie myśleć o tym, że ta przyszłość będzie, jeżeli chodzi o te kwestie związane z pandemią, z COVID-em, taka spokojna. Wyzwaniem na pewno jest to, żeby kontynuować tą dobrą zmianę, bo ten czas jest trudny, to otoczenie gospodarcze jest trudne. Myślę, że wyzwaniem jest niezmiennie też ta obrona tych wartości, o których tutaj w tej ostatniej części programu była mowa, ten temat, który był ojciec dyrektor, obrona tych wartości, które są dla nas najważniejsze, ale też pamiętajmy, że te wartości będziemy mogli bardzo skutecznie bronić wtedy, kiedy też będziemy silniejsi. To się tak jakby nieodzywalnie wiąże, znaczy nasza siła gospodarcza, nasza moc również militarna, mówimy też o rozwoju, to gdzieś nam umknęło, rozwoju polskiej armii. To wszystko składa się na to, że będziemy również mocniejsi, jeżeli chodzi o ten nasz głos będzie mocniejszy i jako środowiska, które wyznaje te wartości tutaj w Polsce, ale również na tej arenie europejskiej czy szerzej międzynarodowej, wtedy, kiedy będziemy silni gospodarczo, więc musimy tutaj znaleźć ten balans. Myślę, że to jest olbrzymie wyzwanie, tylko jak powiedziałem, może szerzej niż w kontekście wojewódzkim, ale myślę, że to jest wyzwanie, które stoi przed wszystkimi ludźmi, którym na sercu leży dobro Polski, którzy te wartości tradycyjne oparte na dekalogu chcą dalej ponieść kolejne pokolenia. Myślę, że to jest takie nasze podstawowe zadanie, ale będziemy mogli to robić wtedy, kiedy będziemy silni również gospodarczo, militarnie, pod każdym innym względem. Do tego myślę, że wszyscy możemy sobie już tak bardziej optymistycznie życzyć i abyśmy za jakiś czas mieli okazję się spotkać i powiedzieć o tym, co się udało, ale także porozmawiać o tym, co jeszcze się nie udało, co do zrobienia
do zrobienia przed nami w Polsce.
Bardzo dziękuję, panie wojewodo, za rozmowę. Pan wojewoda Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski, był naszym gościem. Dziękuję panom, dziękuję państwu za tę część pierwszą telewizyjną i drugą w Radiu Maryja. Kończymy rozmowy niedokończone. Temat to aktualne wyzwania administracji rządowej w województwach.